Kurczę, powiem wam szczerze, że zawsze jakoś tak przychodzę o godzinie 10 do domu, więc naprawdę rzadko kiedy mam okazję nieszporę odwykowo oglądać, więc szczerze mówiąc ciężko mi sobie przypomnieć, w jaki sposób wygląda taki codzienny przebieg odwyku, ale za to wymyśliłem temat, który to jest tematem, mam nadzieję, ciekawym. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Możecie dzwonić w dowolnej chwili na Radio Enklawa, to na Skype jest tutaj podany. No i żebyście się wypowiadali na temat tego, co właśnie zadam. A tematyka jest następująca. Takie trzy tematy, które trochę się ze sobą wiążą, trochę się przeplatają. Mam nadzieję, że są ciekawe. To po pierwsze, w jaki sposób ludzie zaczynają czytać Biblię i nawracają się. To jest pierwsza rzecz. I zaznaczyłem sobie cytaty w Biblii, wersety, w których ktoś z niewiadomych powodów się nawraca. I nagle zaczyna podążać za Jezusem z niewyjaśnionych powodów. Drugi temat za to jest to, kiedy ktoś przestaje wierzyć. Czyli powiedzmy, dajmy na to, miał kiedyś taką fazę, że wierzył, a tu nagle wiara mu zniknęła. No i też przykłady tego, albo inaczej, no też osoby, które powiedzmy teoretycznie wierzą, ale jakoś tak nie chcą iść dalej, albo niby wierzą, ale, no ale nie za bardzo chcą postawić następny krok w tą stronę. No a trzeci, ostatni temat to jest to, że tak prędzej czy później, no to znajdą się osoby, które będą nas namawiały do tego, żeby tą wiarę zmienić. No a tam kiedyś, tam według tego, co Biblia mówi, no to w czasach ostatecznych, nie mam zielonego pojęcia, kiedy to nastąpi, ale no kiedyś. I wypadałoby wtedy wiedzieć, jak będą nas przekonywać i jak to zrobić, żeby nie dać się przekonać. No, tak więc temat zarzuciłem. Na początku ten pierwszy, taki najbardziej podstawowy, czyli taką historyjkę. W jaki sposób ludzie w ogóle wpadają na genialny pomysł, żeby zacząć czytać tą Biblię i stwierdzają, że coś tam jest na rzeczy, jeżeli, no, jeżeli mamy kilka milionów ludzi, którzy w ten sposób żyją, że z tą Biblią się lubią, to tam teoretycznie, wiecie, no to miliard tych chrześcijan jest na tym świecie, no tak plus minus kilkaset milionów takich prawdziwych. Ech, przerywa naprawdę? Przerywa. To jest wina akurat technikaliów, bo ja tutaj trochę w dziwny sposób się łączę i możecie mieć taki lekki ping, czasami opóźnienie, no módlcie się po prostu o to, żeby lepsze połączenie było. I jeszcze raz się przedstawię, bo już tak zanim zacznę główną gadkę, bo tu widzę, że nowe osoby dochodzą, wychodzą. Ja jestem Tostu, prowadzący audycji Spis Treści na Enklawie i dzisiaj siedzę zamiast Martina. No, tak więc lecimy dalej. Dobra, pierwsza jakaś fajniejsza historyjka w Biblii, bo jeżeli chodzi o te nawrócenie, o tym, jak ludzie zaczynają łazić za Jezusem, no to właściwie pół Ewangelii na tym się opiera, że idzie sobie, człowiek nagle podchodzi do niego Jezus mówi dwa zdania, a ta osoba nagle czuje, ach, jakie to było zajebiste, chodzę za nim. Akurat sobie zaznaczyłem jedną taką fajną historyjkę, taką chyba najbardziej znaną i najbardziej rozhypowaną, bo to akurat nie jest typowa historia. Jak ktoś chce sobie posłuchać typową historię, no to właściwie cała Ewangelia i powołanie każdego ucznia to jest coś ciekawego. A najdziwniejszą historią nawrócenia się człowieka to jest na pewno historia Pawła czy Saula. Saula, Szawła, Pawła i tak dalej. W zależności od tłumaczenia, jak ktoś chce na bieżąco, no to jest dzieje 9 rozdział. Bo ile ktoś jest w stanie trochę tam sobie przypomnieć, dobra, no co ja mówię, przecież każdy mniej więcej zna tą historię. No Szaweł powiedzmy był faryzeuszem, taki super w koksu, jeżeli chodzi o tą wiarę. Wiadomo, że tam niesamowicie ciężkie zasady sobie ustalali i studiowali pismo i byli niesamowicie no, restrykcyjni, jeżeli chodzi o przestrzeganie tych zasad. No i oczywiście pilnowali, żeby każdy inny tych zasad przestrzegał. No a Szawłowi bardzo się nie podobało, że jakaś banda nagle wymyśliła sobie nowego proroka i próbuje przekonywać innych, że to on jest prawdziwy, a nie faryzeusze. To też chrześcijan z początku bardzo nie lubił, wręcz ich gnębił, wręcz mordował i doprowadzał wielokrotnie do tego, że chrześcijanie musieli uciekać z miasta, do którego Paweł przyjeżdżał. Dlaczego on zaczął wierzyć w Jezusa? No to jest dosyć ciekawe, bo żeby on zaczął wierzyć, no to musiał porządnie dostać po pysku. Bo na samym początku gonił tych chrześcijan, po czym nagle no, oślepł w drodze do Damaszku Bóg mu się objawił i powiedział, że nie może on ich ścigać, bo ja jestem Jezus, ten, którego gnębisz, przestań to wszystko. No i nagle się nawrócił. Dziwna historia. Ale powiem szczerze, że w moich ostatnich, powiedzmy, badaniach spotkałem wiele osób, które w podobny dosyć sposób nagle wpadły na pomysł, że mają wierzyć. Bo nawet ja sam ostatnio byłem świadkiem tego, że kolega, który dosyć długo sobie jakoś tak robił jaja z Biblii, z czegokolwiek, w ogóle taki całkowity nihilista, zaczął w ogóle interesować się chrześcijaństwem dopiero wtedy, kiedy przyszedł na jedno spotkanko, na którym ludzie na przykład pokazywali mu dary duchowe. Albo na przykład, no właśnie, mówienie językami czy cokolwiek. No wiecie, to nie było coś takiego, że o, zobaczyłem jeden dar i już nagle taka magia. No ale potrzebował takiego nagle kopa w tyłek, żeby w ogóle zobaczyć, że coś innego niż jego normalne życie w ogóle istnieje. Dziwne, nie? Dobra, jakby co przypominam, można dzwonić, w dowolnej chwili się połączyć. Bardzo chętnie bym na przykład usłyszał w ogóle, co was na przykład osobiście skłoniło do tego, żeby w ogóle czytać Biblię, czy cokolwiek, czy w ogóle się zainteresować tym tematem. Dobra, nowe osoby się przychodzą, ja cały czas zapominam. Dobra, dla kilku nowych znowu się przedstawię. Już mam nadzieję, że ostatni raz, dobra, za 10 minut znowu się przedstawię. Ja jestem Tostu. Ja jestem prowadzącym podcastu Spis Treści na Enklawie. I znowu Martin ma zwolnienie chorobowe dzisiaj, dlatego potrzebował zastępstwa. No, tyle. O, ktoś dzwoni. Krzysiek, to chyba Czyrszman, ile dobrze pamiętam. Dorzucam go do... Zapomniałem, że nie będzie nadawać się w ten sposób. Poczekaj, Krzysia, już... Dobra, o, już połączyło cię. Teraz powinno nas być...
Ja się urażony poczułem.
Witam.
Witam.
Sorry, ale trochę dziwne technicznie. To Martin nadaje ze swojego komputera, przy którym ma wyłączony mikrofon, więc jakbym odebrał, to by nie było mnie słychać na Enklawie.
Okej, dobra, nie ma problemu. No. Jak coś, to jestem Krzysztof.
Okej, wiem. Spoko. Kojarzę cię z odwyku, może ja taki nowy trochę na Enklawie jestem.
Właśnie się tak zdziwiłem, że znam ten głos, nie wiem kto to jest, nie wiem czemu Martina nie ma, ale głos znany. Jak dobrze się przedstawiłeś, bo lekko inaczej brzmisz niż w podcaście.
No, trochę inny mikrofon wziąłem.
O, i trochę zgubiałem, tak.
No dobra, okej. Okay. Ale wracając do tematu, z czym przyszedłeś się nam podzielić?
A jakie jest pytanie? Bo ktoś tam mówi, nie?
Znaczy, jeszcze raz, co?
Jakie zadałeś pytanie? Bo...
Zadałem pytanie, opowiedz mi, jak na przykład ty się nawróciłeś. Co skłoniło ciebie, żeby w ogóle się zainteresować czymś takim jak ta dziwna książka, bądź Kościół, bądź Jezus w ogóle?
Matko Święta i Córko Babilońska. Dobra. To u mnie to było tak, że ja jak byłem mały, to ja miałem takie skłonności religijne, strasznie skłonności religijne. No. Jak byłem mały, to ja, znaczy babcia to włączyła. Babcia bardzo fajna była zresztą. I ja jak byłem mały, to byłem księdzem, ja generalnie lubiłem bardzo. I to było tak, że jak miałem 13 lat, to ja miałem taki bunt, bo była taka dyskusja w polskich mediach, że była taka dyskusja w polskich mediach, że Kościół jest zły, bo tam aborcji zabrania.
No. No jasne.
I że Kościół też prezerwatyw zabrania. No to wtedy jeszcze bogat Kościołem katolickim utożsamiał, to wiadomo. No. Ja sobie stwierdziłem w swoim dziecięcym buncie, że a ja mam w dupie takiego Boga, jak on nie lubi takich rzeczy. Każdy lubi, tylko Bóg nie lubi, to co to za Bóg? W dupie mam takiego Boga. Mhm. I powiedziałem, że nie, tak nie będzie. A później tak szukałem sobie rzeczy w internecie. To były wakacje 2009 roku. Szukałem sobie rzeczy po internecie i sobie przypomniałem, że kiedyś było coś takiego jak ballada o Łukaszu Podolskim.
No.
I teraz się przeproszę, bo tutaj muszę szybko herbatę sobie ciągnąć.
Okej, spoko.
Okej,
ja sobie kawki wypiję w międzyczasie.
Spoko. No i byłem w tym. Natrafiłem na balladę o Łukaszu Podolskim od Martina. I się strasznie zajarałem Martinem, słuchałem tych wszystkich jego podcastów, a kiedy się skończyły wakacje, no to skończyło się też Completely Unprofessional, podcast, który Martin na ten czas prowadził.
No.
No i kiedy słuchałem tego podcastu, to stwierdziłem, że trzeba czegoś innego posłuchać, i trafiłem na odbyt. I tu już dużo nie trzeba było. Zacząłem słuchać i stwierdziłem, że wow, to jest sensowne dosyć. I wbrew pozorom ten bóg jest trochę inny do tego, co mi przedstawiali. Przez jakieś 2 miesiące słuchałem i się tak miotałem, może to ma sens, może to nie ma sensu, aż po przesłuchaniu jednego odcinka tak sobie uświadomiłem, że jednak to ma sens. I taki moment mojego nawrócenia to było przy innym odcinku. Bo wtedy uznałem, że to ma sens, nie? A przy innym odcinku tak do mnie dotarło, że wow, uczniowie mnie kocha, jak dał swojego syna za mnie, nie?
No.
I wtedy to był chyba nawet odcinek o potopie, nie? Ja nie wiem, skąd się ten temat przy potopie wziął, ale wiem, że przy tym odcinku coś się takiego mocniejszego stało. I od tego czasu już będąc w różnych kościołach, różne rzeczy, no jestem tym chrześcijaninem, więc mi generalnie niedużo trzeba było do szczęścia, ale tak jakbym miał jakoś osadzić, to bym powiedział, że mnie bardziej te wszystkie cuda przekonują, wiesz, że jednak coś się dzieje.
Znaczy
może u innych ludzi, niekoniecznie u mnie tak się spektakularnie dzieje, ale tu jest element nadnaturalny, są te zbiegi okoliczności, ciężko by było to podrobić, tak mi się wydaje.
No. Dobra, okej. Okay. Coś jeszcze? Bo tak chciałem już powoli odpowiedzieć, ale ja pamiętam jeszcze podstawę przeszkolenia, że nie dłużej niż 3-4 minuty, a jeszcze Becia mnie kiedyś tam uczyła. Coś jeszcze chcesz dodać na razie?
Nie, tyle.
Okej, okay, dobra, to na razie cię rozłączam. Jakby co, to potem jeszcze możesz drynnąć.
Oko.
Trzymaj się. Kurczę, chyba jeszcze coś chciał powiedzieć. Wybacz, napisz na czacie. No, ale dosyć często to się powtarza, że no przynajmniej na tym, no Jezu, no wiadomo, że odwyk, no jak ktoś ogląda odwyk, to prędzej czy później musi na ten odwyk trafić, a na odwyk nie trafia się inaczej jak przez Martina. Tak więc podejrzewam, że to chyba to wszystko nas łączy, tak? Ale dobra, wracając do tematu. Cuda, najróżniejsze tego typu rzeczy. No powiem szczerze, że ja dosyć często to słyszę ostatnimi czasy, zwłaszcza odkąd powiedzmy ja sam jakoś tak miałem okazję zobaczyć te dziwności w stylu właśnie dziwnych zbiegów okoliczności, wszystkiego nagle, które się trafiało akurat tym ludziom, którzy wierzyli, a akurat mnie nie. I musiałem to oglądać, musiałem prędzej czy później się zacząć tym interesować, że kurde, jak to się dzieje, że na przykład tutaj mam kolegę, no, któremu po prostu wszystko się udaje. No może nie wszystko, wiadomo, że czasami dostawał kop w tyłek, ale po tych kopach w tyłek zawsze jakoś podnosił. Powiem szczerze, że ja osobiście też się nawróciłem jeszcze będąc powiedzmy na pograniczu wyjścia z kościoła katolickiego, bo ja też jakoś tak nawet wyjeżdżałem na coś takiego pokroju oazy i wtedy tak widziałem, że trochę coś dziwnego się dzieje, bo czytam Biblię, w tej Biblii jest trochę co innego niż mnie zawsze uczono i to, co jest tam napisane, to jest fajne. No a potem trafiłem sobie na odwyk w sumie też i zobaczyłem trochę tak jakby szerszy ogląd całości tego, więc podobne historie, jak widać. Co do jeszcze kilku innych nawróceń, bo tak w Biblii sobie przygotowałem sobie jakieś fajne fajne opowieści ludzi, którzy się nawracali. No i na przykład tutaj mam coś takiego jak powołanie Lewiego. Tutaj jest facet, który również został powołany przez Jezusa i zanim poszedł. Dalej jest powołanie na przykład Zebedeusza. To koleś spotkał po prostu Jezusa, bo chciał go zobaczyć z góry. No i tak wlazł na drzewo, podszedł do niego Jezus i mówi, no zejdź drzewa, bo chce się u ciebie najeść, tak? Tak więc różni ludzie różnie spotykają tego Jezusa i w Biblii, i w życiu. A jeden z najciekawszych opowieści to... Ale nie, dobra, bo to trochę tak głupio science fiction wręcz zabrzmi, ale miałem okazję spotkać osobę, która powiedzmy, że nawróciła się po tym, jak Bóg zrobił cud w jej telefonie. Tak. Dziwne, nie? No dobra, ale pomijmy to. Dla mnie trochę osobiście ciekawszą rzeczą, bo już powiedzmy to nawrócenie się nawet mam za sobą. No i na razie idę w tym dobrym kierunku, mam nadzieję, że mi się nie spsuje. Dajcie mi sekundę.
Ciszej trochę, błagam.
No dobra, już. Mam nadzieję, że wam nie wolno po uszach, ale tak cały dom mam właściwie pełny. Ciekawsze są na przykład historii... A, czekajcie, bo tak patrzę tego... Patrzę czat. W razie czego wiadomo, że jak chcecie coś tam jeszcze powiedzieć na ten temat, to możecie dzwonić. Ja już powoli dopiero przechodzę do następnego tematu. A następnym tematem jest to, co trzeba zrobić, żeby z obecnego momentu całkowicie stracić wiarę. A dobra, daję z tym telefonem, Jezu, z tym telefonem. Słuchajcie, to jest długa historia, bo ja szczerze mówiąc, tej kobiety, która się tak nawróciła, nie słyszałem od razu, znaczy nie słyszałem na żywo, no ale jej historia jest dosyć dziwaczna, bo to było coś takiego, że ona miała jakiegoś tam znajomego, który był jakimś tam... czekaj, on był jakimś tam ewangelikiem, takim świeżo nawróconym, takim najarranym, wiecie, gadającym wszystkim o Jezusie, jak ten Jezus fajny, Jezus super, co nie? No i tam ona trochę z nim pogadała, niby coś tam się zaczęła interesować, miała tam babcię jakąś tam super wierzącą katoliczkę, ona sama jakoś tak średnio była wierząca, po czym rozmawiała z nim jadąc telefonem. No i tak rozmawia, rozmowa się skończyła. Po czym ona wyłączyła telefon i... No i po tym, jak się rozłączyła, ten telefon dalej mówił. I ona sobie usłyszała i się okazało, że gadając, powiedzmy, w tym telefonie, to ona słyszała głos. Znaczy, jadąc samochodem. Gadając przez ten telefon, ona słyszała głos, mimo tego, że telefon wyłączony, ona nic nie działa, w ogóle rozmowa się dawno skończyła i ona słyszy jakieś kazanie. I potem się okazało, że to kazanie... to koleś dzwoni do niego potem i mówi, że on nigdy w życiu kazań nie prawił. No i tam usłyszała tam nazwisko Leszek Korzeniecki, to jest taki koleś, który jest znany w Polsce właśnie z uzdrowień, no i tam ruch, jeden, drugi, trzeci, czwarty, zbieg okoliczności doprowadziły do tego, że się nawróciła. Dziwne, ale to dziwne historie. No ale koniec końców chyba każdy kończy tak samo, że jakoś tak zaczyna czytać tą Biblię i się nawraca i zaczynają się dziwne rzeczy działać w jego życiu, tak? To się chyba powtarza z tego, co się zorientowałem. No ale mówię, to brzmi trochę jak science fiction, ale... ale... No wiecie, ja dopiero wróciłem tak naprawdę z Pyrkonu, no konwent fantastyki, więc mogę sobie pozwolić na takie bardzo dziwaczne opowieści. Dobra, już widzę, 20 minut nadaję. Pierwszy temat już za mną, 1/3 czasu. Druga rzecz, to już wspomniałem. Co trzeba zrobić, żeby stracić wiarę? Co trzeba zrobić, żeby albo stracić wiarę, albo na przykład wierzyć, ale nic z tym nie zrobić? Biblia, zwłaszcza na Nowy Testament, bo tak naprawdę na nim się skupiamy teraz w tym momencie, pokazuje dosyć interesujące historyjki ludzi, którzy teoretycznie wierzyli, ale jakoś tak nie za bardzo coś na to wskazywało. Na przykład interesującą rzeczą, czekajcie, znajdę tylko odpowiednią historyjkę, jest w Ewangelii Jana w rozdziale 12. Tutaj jest taka historyjka, że łaził Jezus po Judei i dokonywał mnóstwa cudów. Łaził po prostu i uzdrawiał wszystkich po kolei. W ogóle wow, tutaj jednego wskrzesił, tutaj jednego jakoś tam uzdrowił, jednemu dał chleb i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego, że łaził, mimo tego, że wszyscy widzieli, chodzili za nim, bo wiecie, no taki cyrk, co nie? Cyrk na kółkach, on się tam z nimi bawi. Łazi, po czym przestał robić cuda. No i mimo tego, że tyle cudów dokonał, to no to jakoś tak nie łazili za nim. I tak naprawdę ciekawi mnie, jaka jest granica tego, ile rzeczy można zobaczyć, żeby widzieć, że ktoś na przykład, nie wiem, uzdrawia, leczy i tak dalej, a mimo wszystko za nim nie łazić. Znam też historię właśnie osób, które swego czasu miały mnóstwo właśnie tego typu dziwnych doświadczeń, że właśnie zbieg okoliczności, mówienie językami, jakieś, nie wiem, też uzdrowienia na przykład. Ja powiem szczerze, znam osobiście osobę, która się nawróciła po tym, jak, że tak powiem, Bóg naprawił jej kręgosłup. Nie, ale tak autentycznie po prostu miała rozwalony kręgosłup i tak naprawdę cały czas zgarbiona, boli ją i tak dalej, a podczas jednej z modlitw nagle wstała, wyszła sobie spokojnie, wróciła do domu i w domu się zorientowała, że kręgosłup jej nie bolił. No i tak dziwne, no. Można to teoretycznie przypisać pod zbieg okoliczności, nie wiem, jakieś tam wyprostowanie się samoistne, co nie, ale są pewne granice, po których już tam trzeci, czwarty dziwny zbieg okoliczności, jakieś tam teoretycznie cuda, no to są jednak mało prawdopodobne, żeby działały się same, co nie? Tak mnie ciekawi, ile tego musi się dokonać, żeby człowiek już nie mógł przestać wierzyć. No otóż chyba nie ma czegoś takiego jak ilość cudów, bo tak jak patrzę sobie znowu na Biblię, to mamy na przykład Judasza, który mimo tego, że widział, to się powiesił. bo mimo wszystko, mimo tego, że łaził cały czas za Jezusem, widział tego Jezusa, to tak naprawdę miał na niego absolutnie wyrąbane i koniec końców tak na właściwie sprzedał go jeszcze za te 30 srebrników. A łaził za nim i widział wszystko, co inni uczniowie, co nie? Bardzo dziwne. Dalej, sami faryzeusze, bo to też jest interesujące. Faryzeusze, mimo tego, że wiedzieli, że Jezus jest w porządku, że Jezus faktycznie jest tą osobą, która spełnia jakieś wszystkie wymogi na to, żeby być, wiecie, na to, żeby samemu mógł się mówić, że jest Mesjaszem, to wielokrotnie mówili, że nie za bardzo chcą za nim iść. Na przykład tutaj jest 16 rozdział Ewangelii Łukasza, że słyszeli to wszystko faryzeusze, byli chciwi i naśmiewali się z niego. I on im mówi, że no, wy tylko tak naprawdę chcecie być sprawiedliwi, uchodzić w oczach Boga, jakoś tak szczerze mówiąc, nic z tego powodu się nie dzieje w waszym życiu. Potem na przykład przekradł się do niego jeden z faryzeuszów i za cholerę zapomniałem nazwę, a akurat nie znalazłem tego fragmentu. Nikodem, tak. Nikodem przyszedł do niego w nocy i mu powiedział, że Jezu, słuchaj, my wszyscy wiemy, że ty jesteś Mesjaszem. Wszyscy tutaj faryzeusze o tym wiedzą. No, tylko, że stary, no, ty masz jakieś 30 lat, ty łazisz dookoła. No, nie możemy powiedzieć, że nie możemy wszystkim powiedzieć, że ty jesteś Mesjaszem, bo, no, bo wszyscy nas wyśmieją. My jesteśmy uczonymi w prawie. My nie możemy po prostu tak nagle po prostu dać się ponieść takiemu 30-latkowi, który nigdy się nie uczył w żadnej szkole bycia rabinem. I to jest właśnie ciekawe. Ciekawi mnie po prostu ludzie, którzy widzą to wszystko i mimo wszystko jakoś się nie nawracają. I teraz znowu przypomnienie takie małe. Ja jestem Tostu, prowadzę spis treści na Enklawie. Zastępuję Martina, bo Martin ma tam chwilową niedyspozycję i cały dzień dzisiaj chory. I jak chcecie coś dodać do tego, co ja mówię, powiedzieć, że te głupoty, albo wyśmiać mnie, albo, nie wiem, pochwalić, pomiziać po główce, wtrącić swoje 3 grosze do tematów dzisiejszych, to dawajcie. Dzwońcie na Skype'ie, ja czekam. No, to tyle na razie. Różne inne historyjki, o których mówił Jezus też. Dosyć fajną na przykład historyjką jest sam 18, Jana 18, 25. Bo to jest też coś, co historia, której właściwie nie chce mi się przytaczać, ale to też jest przykład tego, że bez względu na to, ile się zobaczy cudów, ile się zobaczy czegoś dziwnego w życiu, to jakoś tak nie za bardzo to znaczy, że człowiek będzie wierny do końca. A chyba każdy słyszał historię zaparcia się Piotra, więc nawet nie będę jej przytaczał jakoś tak szczegółowo. No, albo dobra, przytoczę, bo też kolejna zasada. Pamiętam, nauczyłem się od Beci, że nie mogę zakładać, że ktoś coś wie, tylko muszę wszystko mówić sam. I poza tym to więcej czasu zajmuje i szybciej tą godzinę jakoś przeżyję. No więc, Piotr, jeden z najfajniejszych uczniów Jezusa, łaził za nim wszędzie. Tam Jezus w pewnym momencie mówił, że go tak uwielbia, że da mu klucze do Królestwa Niebieskiego. Najbardziej chyba wierny i, no i najbardziej znany, no bo wiadomo, że w tej chwili miliard katolików uważa go za pierwszego papieża, co nie? No i co dalej? No, przychodzi swego do tego momentu, kiedy Jezusa pojmują. Przychodzi taki moment, kiedy on czeka, Jezus jest sądzony i tak dalej, i tak dalej, dalej. On czeka, no i ludzie próbują go wypytać, że stary, co się, kim jesteś? Słyszeliśmy, że jesteś uczniem Jezusa, on na to nie. I tak 3 razy. Czyli łaził za Jezusem, widział wszystkie jego cuda, uchodził z nim po wodzie, a mimo wszystko, mimo tego, że to wszystko widział i wiedział, że to jest jakiś w ogóle wariat, jakoś tak nie zaufał mu na tyle, żeby móc sobie zaryzykować życie. Gdzie jest taka granica? Dobra, jakaś osoba dzwoni, tutaj ja pozwolę sobie dodać. Odbieram powoli. Było zajęte, niestety. To w takim razie nie, to odwrotnie. Dobra, to na razie usunę z rozmowy, przepraszam. Mała pomyłka, to wszystko się dzieje. No dzwońcie ludzie, dzwońcie, bo tak samemu gadam, już powoli mnie gardło boli, a tak to przynajmniej jest taka mała chwila, żebym się napił wody. Albo dobra, nie, nikt nie dzwoni, to za karę teraz się napije wody. Słuchajcie teraz, jak siorbie. No. Ktokolwiek, jakiś temat chcę zarzucić, zmienić, bo tak na razie gadam tylko w tym jednym kierunku. O tym, jak zdobyć wiarę, jak stracić wiarę. No i o tym w najbliższym czasie będę też mówił, co Jezus mówi o przyszłości. Także jak się będzie działo na końcu, jeżeli chodzi o tą wiarę. Co się właściwie stanie z chrześcijanami. O, słyszę, że ktoś dzwoni. Znaczy nie słyszę, tylko widzę na czacie, że ktoś będzie dzwonił. Czekam, czekam. Tylko dzwonić proszę na enklawę.net, bo tak na Skype'a, nie na telefon, bo telefon nie mam zielonego pojęcia, gdzie działa. Martin i Hubert, już ja mówię. Martin i Hubert w tej chwili, Hubert będzie dopiero około 9:00. Może będzie taki miły i wpadnie na enklawę i pomoże mi prowadzić, bo ja sam się wstydzę cały czas, bo nie wiem o czym gadać. A Martin jest chyba chory, bo mówi, że źle się czuje. Tak więc ja jestem Tostu, prowadzę spis treści, mówię to czwarty raz już zresztą i ja dzisiaj robię za zastępcę. No czemu nikt nie dzwoni? Hos. Wow, dzięki, mam dobry głos. O, jakie słodkie. Dobra, 5 minut chwały dla mnie, ale już koniec. Kolejna rzecz. O Jezu, po co ja te samonaklejające się przyciski dałem. Dobra, gość, wreszcie, ktoś dzwoni. Już go wrzucam. Ale nie wszyscy naraz, błagam. Na początku Hos, potem Oskar zadzwon. Ok? Dobra, witam cię, Hos.
Cześć. Tosiu?
Tostu. Tost, jak taki chleb w tosterze. Skojarz z tosterem, nazwa podobna do tosta.
Aha, okej, okay, dobra, no to cześć, Tost.
Witam.
Jak się czujesz jako prowadzący? Bo chyba nigdy nie prowadziłeś na żywo, jakoś się nie słyszałem jeszcze.
Powiem szczerze, że dopiero to jest moja druga audycja. Pierwsza była tydzień temu w środę i specjalnie nie ogłaszana, bo miałem się wprawić. Ale jakoś tak już nawet luźno mi, ale fajnie, nie?
No, muszę ci powiedzieć, że idzie ci całkiem dobrze. Tylko się w tematach za dużo tematów i się nie skupiasz na żadnym.
No.
To jest tak jak do tego dzisiejszego odcinka odwyku. Mhm.
Znaczy powiem szczerze, że dowiedziałem się, że mam to prowadzić o godzinie 14, więc tak to było tak nagle, że nawet nie zdążyłem nic przygotować sensownego. No ale to aha. Ale to jest temat, który mnie nurtuje.
Słuchaj, Tos, bo ty nie powiedziałeś za bardzo nic o sobie. Ja chciałbym wiedzieć, ile ty masz lat.
No na ile brzmię? Nie wiem, tak powiem szczerze, że większość osób mnie za gówniarza w tej chwili uzna, bo lat mam 18 łamane na 19, bo już rocznikowo 19. Matura w tym roku za miesiąc.
Jeśli jesteś matura, no to nie powiem. Mam nadzieję, że ci dobrze pójdzie.
No.
No dobrze, ty prowadzisz ten spis treści, a spis treści, z tego co mi wiadomo, to jest po prostu opisujesz sobie w Biblii na jakiś tam temat.
No tak, staram się.
Okej, okay, a jaki temat masz teraz?
Teraz w tej chwili na tej audycji, czy na najbliższy odcinek? Się gubię.
No, na tej audycji.
Na tej audycji, no to jest na razie, pierwszy temat to jest historia, w jaki sposób się nawróciliście, w jaki sposób ty się nawróciłeś, możesz opowiedzieć. Ewentualnie, czy znasz kogoś, kto wierzył, widział różne dziwne rzeczy i przestał wierzyć, mimo tego, że widział różne rzeczy?
No tak, ja byłem taką osobą, nadal trochę jestem. Mhm. No, bo tak się zastanawiałeś się, że jak to jest możliwe, tu przytoczyłeś Judasza, przytoczyłeś jeszcze Piotra, no. Że jak to możliwe, żeby w ogóle człowiek widział na przykład uzdrowienia, albo tam, nie wiem, wyganianie demonów, czy tam dar mówienia językami, którego ja za bardzo nie uznaję.
Mhm, rozumiem.
Ja ci powiem, że to jest bardzo łatwo nie wierzyć, jeżeli za dużo myślisz na ten temat. Bo zawsze będzie tak, że w końcu stwierdzisz w pewnym tam czasie, że to wszystko się dzieje w twojej głowie tak naprawdę i to nie jest prawdziwe. Ty po prostu sobie wmawiasz, bo ty chcesz w to wierzyć.
No znaczy właśnie, powiem szczerze, że teraz to jeszcze w dzisiejszych czasach da się wszystko zracjonalizować, da się wszystko tak naprawdę wytłumaczyć, że no dlaczego, a ponieważ placebo, ponieważ nauka. No ale tak naprawdę, jeżeli żyjesz w czasach takich jak właśnie Judasz, jak Piotr, jak widzisz te wszystkie rzeczy, widzisz, że po prostu, że koleś, z którym łazisz, to nie jest pierwszy, lepszy, tylko to jest w ogóle koleś, który potrafi wskrzeszać zmarłych, to wydaje mi się, że w tamtych czasach to było trudniejsze. Już dzisiaj tak naprawdę jestem w stanie zrozumieć człowieka, który nagle mówi, no to nie jest mówienie językami, tylko na przykład właśnie silna autosugestia, powtarzanie dźwięków, które zasłyszałeś i tak dalej, i tak dalej. To już bardziej.
No, ale trochę tak jest. Nie oszukujmy się z tymi językami, bo ponad 80 czy tam 70% tych niby chrześcijan, tych niby kościołach, niby ewangelicznych, tak naprawdę nie mówi tymi językami, tylko oni powtarzają monosylaby, które nie mają żadnego sensu. Mhm. I to jest bardzo odpychające. I to jest odpychające i do Boga, i do Ducha Świętego, dla takiego wierzącego, który jeszcze nigdy nie spotkał, który tam nigdy nie zaznał tego Ducha Świętego, czy jakby to tam nazwać.
Mhm. No trochę.
No, a ja chciałem się cię to zapytać, jaki ty masz stosunek do Ducha Świętego? Nie wiem, czy ty miałeś jakieś takie czarodziejskie rzeczy, czy coś w tym stylu?
Powiem szczerze, że to jest temat trochę... Opisałem to wszystko w spisie treści w jednym. W
ale
odcinku.
To...
No dobra, wiesz, dobra.
Nie wszyscy słuchają spisu treści.
Wiem. No ale to jest temat taki chory, bo ja nie lubię o tym gadać trochę za często, bo to brzmi, jakbym był chory psychicznie. Ale powiem szczerze, że zwłaszcza w ostatnich miesiącach, powiedzmy, już teraz to się wszystko uspokaja, ale miałem okazje takie, że mówiłem ludziom rzeczy z ich przeszłości, o których oni nie mówili nikomu innemu. A potem im rozmawiałem z nimi o Jezusie i to było dziwne, bo jakoś tak... No ale dobra, no. Powiedzmy, że miałem okazję spotkać ludzi, którzy mi wytłumaczyli, jak działają poszczególne dary. I w chwili, kiedy ja zacząłem już mniej więcej rozumieć, o co chodzi, to potem przypominałem sobie rzeczy, które ja mówiłem autentycznie. Tak jakby, że najpierw mówiłem coś dziwnego w stylu, że na przykład powiedziałem mojemu tacie rzeczy, które były w jego młodości, o których on mi nie mówił, ewentualnie koleżance jakoś tak powiedziałem, że jej tata nie żyje i popełnił samobójstwo, mimo tego, że ona nigdy mi tego nie powiedziała. To było dziwne. Ja wiem, że to nie było coś takiego, że coś usłyszałem. Ja to wiedziałem, bo mi to... No, wiem, że to głupio. Wiem, że to głupio brzmi i chorze. Jakbym ja coś się naćpał, ale Bóg mi to powiedział.
Boże. To znaczy, co to znaczy? Że...
Usłyszałem... Wybacz,
że ja teraz będę cię tak drążyć, bo mnie to akurat ciekawi, że jak to Bóg ci to powiedział? Znaczy, przeczytałeś w Biblii, usłyszałeś?
Nie, usłyszałem to w myślach. Pomyślałem o tym, ale to było tak wyraźna myśl, że byłem całkowicie pewien. Nie, no to jest takie chore właśnie tematy, bo wielokrotnie ludzie mówią, że słyszą Boga. Ja bardzo przez długie moje lata, powiedzmy, bycia tym katolikiem i tak dalej, jakoś tak nie za bardzo rozumiałem, o co chodzi, że ktoś słyszy Boga. Do tej pory ja nie słyszę Boga, tylko tak bardziej wpadam na myśli i jakoś tak jesteś w stanie wyczuć po jakimś czasie, kilku tygodniach, miesiącach tego obserwowania tego wszystkiego, że to nie jest myśl, na którą ty sam byś wpadł.
Mhm, czyli to jest po prostu coś, znaczy to... czego, co nie powinno być, a jest.
Tak. Coś, wiedza, o której raczej nie powinieneś mieć pojęcia, albo rzeczy, które są zbyt mądre, żebyś swoim rozumowaniem i dzisiejszą wiedzą do nich doszedł. Ale to tyle, jeżeli chodzi o moje podejście do Ducha Świętego. Jak najbardziej on działa i żyje, tylko że no, trzeba też na to uważać, bo bardzo łatwo jest znaleźć kogoś, komu się wydaje, że ma Ducha Świętego, a tak naprawdę robi nas w konia, albo nawet, wiesz, nie to, że robi nas specjalnie, ale... Tak jakby jemu się wydaje, że on ma tego ducha. Zresztą ja też sam nie wiem, do cholery. No. Nie wiem, czy to było to sensowne, ale tak patrząc na to, że i owoce dobre, i ogólnie tak jakoś wszystko fajnie, no to wydaje mi się, że to jest chyba to, co miało być w Biblii, tak? Potem no, się sprawdza, że no, rzeczy, które się mówi, są zgodne z Biblią, że dają dobre owoce, że no i po pierwsze, że są prawdziwe, bo jak proroctwo nie jest prawdziwe, no to co to za proroctwo, tak?
No tak, to jest dokładnie to, co jest w Biblii, że po owocach ich tam poznacie. To ty masz jakikolwiek, znaczy masz jakiś kościół, czy jesteś takim marcinowcem, który jest bez kościoła?
Znaczy powiem szczerze, moment, tylko odpowiem na czacie, grabik z owoce, no osoba się nawróciła i wierzy Jezusowi, wydaje mi się, że to wystarczy. Taka wiesz, z gruntu ateistka, a teraz jakoś tak czyta Biblię i ufa. A wracając do pytania, no dobra, bo faktycznie trochę się przedstawiłem, a mało osób mnie zna. Jeżeli chodzi o mnie, no to nawróciłem się w ciągu ostatniego roku, tak na poważnie to ze 2 lata temu, ale tak w tym roku tak autentycznie, stuprocentowo już tak w pełni tego słowa znaczeniu, planuję się jeszcze ochrzcić. Kościół, kumpluję się z różnymi kościołami, w mojej okolicy bo ja pochodzę z Mińska Mazowieckiego pod Warszawą, jest na przykład Kościół Baptystów, ale taki wyjątkowy Kościół Baptystów, bo to jest Kościół Baptystów, w których się też uznaje dary Ducha Świętego i ogólnie jakoś tak nie za bardzo się trzymają tej baptystycznej doktryny. Przez co właśnie miałem też okazję poznać tak jakby dziwny punkt widzenia ludzi, którzy są chrześcijanami takimi niekościelnymi, bo to nie jest kościół, w którym, tak jak Martin czasami opowiada, że to jest kościoły jakieś, w których są jacyś dziwni ludzie, którzy tam wie, o, mamy problem, no to pomódlmy się. Nie, tylko to jest faktycznie taki mały kościółek, który ma jakieś 100-200 wiernych i on musi sobie radzić i dobrze sobie radzi, żyjąc i fajnie sobie żyje. A taki mój właśnie kościół, no nie jestem członkiem w tej chwili żadnego, no poza kościołem katolickim, bo apostazja jest nudnym, żmudnym i nieprzynoszącym właściwie nic procesem, więc no nie chodzę tam, więc jakoś tak, no można powiedzieć, że nie jestem członkiem w tej chwili żadnego.
Aha, czyli chodzisz do różnych kościołów.
No.
A chciałem się cię zapytać także, bo powiedziałeś, że się nawróciłeś tak naprawdę rok temu, 2 lata temu, to zgaduję, że wpadłeś na odwyk i sobie posłuchałeś odwyku.
Nie, absolutnie nie. To jest też ciekawe, bo ja pojechałem na przykład na coś takiego jeszcze w kościele katolickim, co się nazywa Oaza. Ruch Światło-Życie, czy coś takiego. To jest taki 2-tygodniowy wyjazd wakacyjny, podczas którego tak naprawdę się przez 2 tygodnie siedzi o dosyć kiepskim żarciu i się rozważa pisma, właściwie jakieś tam, wiesz, wypady w góry, jakieś fajne zabawy. Taki właściwie obóz, taki chrześcijański. No i efekt miał być taki, że miałem się nawrócić, bo byłem takim 100% ateistą. No, zamiast się nawrócić na katolicyzm, to zacząłem po prostu czytać Biblię. Przewertowałem właściwie całą Biblię. No i tak, wiesz, ciurkiem przez nią przeszedłem, omijając czasami pewne księgi, bo nudne były. Ale tak przeczytałem, stwierdziłem, że no dobra, to jest sensowne i dobre, ale dalej w Boga nie wierzę. No potem potrzebowałem trochę jeszcze kilka miesięcy, żeby trochę tego Boga znaleźć, no i odwyk, szczerze mówiąc, mi trochę pomógł, bo fajne, dał taki fajny ogląd na całość.
I teraz jest moje pytanie takie, czy nie boisz się, że stracisz ten zapał, jaki teraz masz do Boga?
Wiesz co, no nie mam pojęcia, nie znam przyszłości. Jeżeli chodzi o to, co się będzie w przyszłości działo. No jak na razie, to powiem szczerze, że jestem takim trochę jeszcze świeżaczkiem, bo mówię, nawróciłem się jakiś już tak prawie rok mija od tego, kiedy się tak autentycznie nawróciłem i dalej jakoś cały czas trzymam to młodzieńcze zakochanie, że tak powiem, tym Bogiem. Więc na razie jest fajnie. Nie wiem, jak dalej pójdzie, ale na razie nic nie wskazuje na to, żeby działy się rzeczy, które mnie od tego Boga odciągają. Zobaczymy. Wszystko przede mną, tak?
Miałeś kiedyś kontakt z okultyzmami lub coś w tym stylu?
No właśnie, o dziwo to nie. A wiele osób, które spotykam, ma, więc tak, nie wiem, dowiaduję się, że najciekawsze dary duchowe i najciekawsi ludzie, którzy powiedzmy się nawracają, są ludzie, którzy nawracają się po okultyzmach. Bo jak człowiek na początku, wiesz, chodzi na jakieś tam czarne msze i tak dalej, a potem się okazuje, że jeszcze, wiesz, tam różne demony i tak dalej w ten sposób się rozmawia, to potem Bóg go dosyć ładnie wykorzystuje do różnych bardziej skomplikowanych rzeczy, jak uzdrawianie i tak dalej, jak się nawróci. Ja osobiście nie miałem. Jakoś tak od dziecka, mimo tego, że jakoś tak w Boga wcześniej nie wierzyłem, to tak wychodziłem z założenia, że jeżeli już jakikolwiek Bóg jest, to chyba nie będzie mu się podobało, jak będę chodził na czarne msze.
No tak, ale mógłbyś na przykład pomyśleć, że fajnie by było trzymać z tym jego przeciwnikiem, czy coś w tym stylu.
Nie, nie jestem aż taki głupi.
Aha, a jak w ogóle natrafiasz na tych ludzi od okultyzmu? Co, chodzisz się, pytasz, no słuchaj, czy bawisz się w tarot, albo słuchaj, wywołałeś dzisiaj sobie jakiegoś ducha, hehehe, lub coś w tym stylu?
Nie wiem, no sami się znajdują. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o na przykład o osoby z problemami, no to powiem ci szczerze, że jakoś tak ostatnio, zwłaszcza od momentu, jak się tak zacząłem tym Bogiem interesować, to natrafiam na bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą właściwie sami i mi się zwierzają z rzeczy, których nie chcę słuchać. Ale pomagam potem. Znaczy nie,
tak,
nie chcę słuchać.
Nie chcesz słuchać, to czy nie wystarczy powiedzieć po prostu idź sobie, nie mam teraz czasu?
Nie mam serca im powiedzieć, że nie. No i słucham. No i jestem takim, wiesz, takim ramieniem, na które się ktoś wypłakuje, a potem gada mi o Jezusie i w większości im to pomaga. A potem nawet się nawracają, więc raczej powinienem robić dalej to, co robię.
No a czemu chcesz to robić? Czemu w ogóle... czy masz w ogóle jakąś taką ponadnaturalną miłość do ludzi? Czy w ogóle miałeś kiedyś taką Czy miałeś kiedyś takie życie, że po prostu nie lubiłeś ludzi lub byli ci obojętni? Czy teraz masz taką miłość?
Nienawiść po prostu do wszelkiego rodzaju ludzkiego to była moja domena, bo byłem takim fajnym nerdzikiem trochę w pewnym momencie swojego życia, który nie za bardzo lubił ludzi. Ogólnie jakiś taki, no powiedzmy, patrzyłem na ludzi tak bardziej przez pryzmat tego, co oni mogą mi w danym momencie dać, albo co ja mogę od nich wziąć sam bez ich pytania. Wiesz, jakieś tam zabawy w psychologię, trochę manipulacje i tak dalej. No ale powiem ci szczerze, że jakoś tak nigdy nie czułem takiej miłości, takiej, że wiesz, no teoretycznie byłem tam katolikiem, nawet chodziłem do kościoła, nawet tak wiesz, no kochaj bliźniego swojego jak siebie samego, się słyszy to codziennie, ale jakoś tak to do mnie nie przemawiało. Teraz jakoś tak sytuacja się zmieniła w momencie, kiedy się zaczyna człowiek nawracać, bo nie tylko ja to widzę, tylko też ludzie dookoła mnie, którzy się też nawracają, ja po prostu widzę, że oni mają coś takiego, że jak się zaczynasz kumplować z Jezusem, tylko nie możesz być wredny dla ludzi.
Co to znaczy kumplować się z Jezusem?
No, jak zaczynasz czytać Biblię, jak zaczynasz modlić się, jakoś tak ogólnie, wiesz, to wszystkie rzeczy dookoła się dzieją, a to zaczynasz mówić językami, a to po prostu zaczynasz mieć taką potrzebę bycia miłym dla ludzi. Nie mam pojęcia, jak to działa.
Aha, no, czy sądzisz, że żeby mieć relację z Jezusem czy z Bogiem, to trzeba, powiedzmy, codziennie się modlić?
Nie, no ba, tak. Tylko, że wiesz, tak gadasz.
A czemu?
No bo jak masz kumpla, no to z nim gadasz, do niego gadasz, nawet jak on nie odpowiada, nie?
Ja ci nie powiem, bo ja się za bardzo nie znam na ludziach. Ja też nie za bardzo tak do nich ciągnę, ale możliwe, że tak jest. Mam pytanie kolejne. Wybacz, że ja cię tak tu przepytuję.
No spoko, i tak tematu nie mam na razie.
No mów. Dobrze.
Bo tak szyję te tematy i mi nie wychodzą.
No, ale... Czy chciałbyś coś powiedzieć na temat tych egzorcyzmów, czy coś w tym stylu? W ogóle, czy spotkałeś się z wypędzaniem duchu?
Powiem szczerze, że osobiście nigdy nie wypędzałem. Mam świętą nadzieję, że jeżeli będzie się to dało jakoś omijać, to będę starał się tego omijać. Bo jakoś tak wiem, że bawienie się w egzorcyzmy nie za bardzo dobrze się kończy. Zwłaszcza jak ktoś jest nowy i nie za bardzo obeznany w tym. Nie wiem, to bardziej ktoś inny by musiał zadzwonić, bo... Ja się na tym nie znam. No wiem tylko to, co mówi Biblia, że Biblia mówi, że się wypędza demony imieniem Jezusa, tak? Bo te demony się tego Jezusa boją. Co nie?
No nie wiem. Nigdy się nie spotkałem z opętaniem czy coś w tym stylu. Słuchaj, a na przykład czy nie masz tak, że ci się ta Biblia już przejadła?
Feral pije wodę. Nie, znaczy jak to przejadła?
No posłuchaj, ja na przykład już tam 3 lata jestem tym chrześcijaninem, już tak przez 3 lata przeczytałem wszystko, co mogłem czytać i już po prostu nie ma po co czytać. Już tak naprawdę wiem wszystko, co jest potrzebne do życia z tym Bogiem i Jezusem. I na przykład ja sądzę, że już ta Biblia jest mi niepotrzebna, bo mogę zacząć ją wykonywać, to co jest tam napisane. No i sięgam teraz po inne książki i się tak zastanowiłem, czy inni ludzie też tak myślą, też tak sądzą, czy mają zupełnie inne podejście.
Znaczy powiem szczerze, że ja jestem jeszcze na fazie tego, że Nowy Testament już mam przeczytany już tak prawie na blachę, bo to też, jakby to powiedzieć... Podzielę się tym, co usłyszałem od znajomego pastora, z którym rozmawiałem właśnie na temat tych wszystkich proroctw i tak dalej. Powiedział, że jeżeli chce być przydatny dla Boga pod tym względem, żeby móc ogólnie gadać ludziom o Bogu, to fajnie by było, żebym umiał korzystać z Biblii jak, wiecie, jak z miecza, że po prostu że wytrenowałem się w tym, żeby wiedzieć, co gdzie jest. Żeby nie musieć w tym momencie siedzieć, kartkować 2 godziny, o poczekaj, bo to jest fragment, którego szukasz. Tylko żebym mógł w dowolnym momencie, powiedzmy, jak człowiek ma jakiś problem, to móc go znaleźć. Tak no więc to... Nowy Testament o tyle, powiedzmy, ja sobie studiuję po to, żeby po prostu wiedzieć, co gdzie, kiedy jest, co nie?
Ale równie dobrze możesz ściągnąć sobie na komórkę i poszukać słowa klucze i znajdziesz to.
Tak, ale tym też nie o to chodzi. Kontekst fajnie znać. No, no, w tym momencie jeszcze mi się Biblia też nie przyjadła, bo Stary Testament jeszcze jest dosyć spory. Znam jego zarysy, sporo proroctw czytałem, ale tak, żeby powiedzmy sobie, żeby wszystko poznać, no to nie. Znaczy powiem szczerze, że też ja wychodzę z założenia, że jak już Biblię przeczytam całą, no to będę do niej wracał tylko w momencie, kiedy będzie mi potrzebne poszczególne rzeczy.
A nie boisz się zaglądać do Starego Testamentu?
A czemu miałbym?
No słuchaj, w Starym Testamencie Bóg jest zupełnie inny niż w Nowym Testamencie. To nie jest ten cukierkowy Bóg, który wszystkich kocha i oddaje swojego syna, żeby wszystkim było fajnie, tylko to jest Bóg surowy, który daje po dupie każdemu, kto mu się sprzeciwia.
No, tak. No,
to jest ten sam Bóg, który sobie morduje ludzi, bo mu się tak podoba.
W Nowym Testamencie jest dokładnie taki sam. Poczytaj sobie Apokalipsę i to, co Jezus będzie robił z ludźmi, który, wiesz, no, będzie ich wrzucał do piekła. No, wiesz, do kotła z siarką i ogniem. No to Bóg jest ten sam. No, ale ten sam też Bóg w Starym Testamencie ma takie odpały, że jest miasto, które go nienawidzi, zaczyna, wiesz, tam robią sobie z niego jaja, jakieś tam orgie publiczne na ulicach, przychodzi do nich prorok i no i mówi, nawróćcie się. A oni się nawracają. No i Bóg im wybacza. Bóg tak, w Starym i Nowym Testamencie jest ten sam, wiesz? Tak z tego, co na razie zdążyłem wyczytać. Tylko, że... No,
no nie, a co powiesz na przykład na temat tego, że Bóg kazał wymordowywać całe narody razem z dziećmi, z kobietami, które tak z dziećmi, które w ogóle nic nie zawiniły temu, które nic nie mogły zawinić, bo są dziećmi. Mhm. A Bóg każe ich po prostu mordować, jak leci, każdego. To gdzie tu jest indywidualność człowieka, która jest tak naprawdę w Biblii taka, wiesz, widoczna.
Wiesz co, Stary Testament niestety ma taką jedną bolączkę, że najwyższym dobrem dla Boga w Starym Testamencie jest doprowadzenie do tego, żeby mógł się stać Nowy Testament. I jego głównym zadaniem jest zrobienie tak, żeby Hebrajczycy przeżyli i nie zostali wymordowani przez plemiona inne. No plus jeszcze no, wszelkie rzeczy związane z historią. No, weź sobie poczytaj na przykład, że Bóg nie zabił tych wszystkich narodów dlatego,
witamy
że one
państwa
się mu nie podobały. Tylko też dlatego, że właściwie tak z góry wszystkie narody kananejskie tak naprawdę no, zawiniły jakoś w stosunku do niego. A to zaczęły sprzeniewierzać się innym bogom, a to się puszczali z kimkolwiek popadnie. No, mówi się też, nie wiem, o różnych obrzydliwościach. Poczytaj sobie, jak wyglądają obrzydliwości w Starym Testamencie. A
no tak,
jak sobie wpadniesz na to, że oni mogli na przykład, nie wiem, spać z innymi, ze zwierzętami.
Ale to jest Stary Testament spisywany przez Żydów, którzy no. mają zupełnie, którzy po prostu mogli pomieszać w Starym Testamencie po to, żeby swoje zbrodnie wybielić. To, że to mogą sobie napisać, że Bóg im tak kazał, a tak naprawdę może się potem okazać, że to tak naprawdę Izraelici stwierdzili, że czas sobie pozabijać parę narodów, bo nam się nie podobają. Mhm. Czy nie wiem, nie boisz się tego, że się nagle okaże, że to wszystko jest taką fikcją literacką Żydów?
Dobrze znasz historię? Tak starożytną, powiedzmy, okolicę tej, bo akurat tym?
No, na tyle dobrze, że wiem, co się tam działo i co się dzieje.
No właśnie, to poczytaj sobie na przykład, co wyprawiali w tym samym czasie Asyryjczycy, to samo, co w tym czasie wyprawiali na przykład tam Babilonia, wszystkie te narody okoliczne.
Ale one nie spisały Pisma Świętego i one nawet nie próbują się tłumaczyć z tego, że oni tak mordowali. Oni po prostu stwierdzają tak, mordowaliśmy, bo nam się nie podobały inne narody. A tu Żydzi mówią, że no, mordowaliśmy, bo tak nam kazał Bóg i bo Bóg jest taki fajny i sprawiedliwy i w ogóle ci źli Kananejczycy i te złe kobiety i te złe dzieci robiły obrzydliwości.
No cóż, no, może tak było. W tej chwili mnie jakoś tak, szczerze mówiąc, to jakoś nie interesuje, głównie dlatego, że nie mam kogo spytać, bo jakoś tak Traf chciał, że nikt z tamtych czasów nie przeżył do dzisiejszych. No i szczerze mówiąc, wiesz, nawet, nie wiem, ja jakoś tak zawsze wychodziłem z założenia, czytając Biblię, że no Bóg to jest jednak Bóg. I to jest koleś, który rządzi tym światem. I nawet jakby sobie nagle wpadł na genialny pomysł, żeby wymordować, nie wiem, cały ten świat, to zakładam, że i tak ten świat w ogóle by nie istniał, gdyby on go nie stworzył. I ma do tego święte prawo. Jakkolwiek by to głupio brzmiało i jakkolwiek by to okrutne było.
Ale jak wiesz, Bóg także trzyma się swoich praw.
Mhm, tak.
Wszystkich, które ustanowił.
No, i jest cholernie sprawiedliwy. I głównie dlatego kazał Żydom wybić narody kananejskie.
No, czyli w ten sposób w dekalogu jest przekazanie nie morduj, prawda?
No tak.
Nagle się okazuje, że łamiemy sobie prawo, bo nam się to podoba i sobie mordujemy ile chcemy.
No nie, nie ile chcemy, tylko mordujemy naród, który już zawinił, a Izraelici według tego, no wiesz, na razie trzymamy się Biblii, tak, jej treści, bo nieważne jaka była faktyczna rzecz, może była inna, ale na razie mówimy o tym, co jest napisane w samej książce. To według książki jest napisane, że te narody już miały przerąbane, bo zrobiły coś złego, a oni tylko przyszli wykonać Boży wyrok. Więc na razie zdecydujmy się, czy sądzimy Boga z książki, czy sądzimy Boga z kart historii, albo tego, co nam się wydaje, bo w sumie my nie wiemy, jak tam wtedy było.
No, na razie... Ja jestem zwolennikiem, żeby wszystkich trzech, oprócz nam się wydaje, bo nam się wydaje nie jest jakieś takie fajne, ale jak już mamy sądzić tego Boga, to sądzić według Biblii i według historii, jaka jest... no wiesz, według chrześcijan Bóg kieruje tą historią, co nie?
No.
I uważam, że trzeba się trzymać i tego, więc...
Tak, tylko że kurczę, no to jest no, ale... 3-4 tysiące lat temu. My tak naprawdę nie wiemy no wiele właśnie, o tamtych czasach.
Ale ty wierzysz w to, co było spisane 3-4 tysiące lat temu. No w sumie ja też wierzę, tak?
Ale tak, ale nie mamy jak naprawdę tego sprawdzić. Zresztą kurczę, dobra. Wiem, że to głupio zabrzmi, jak ucieczka, ale gadamy trochę długo, a tutaj jeszcze inne osoby też się dobijają. Tu Oskar widziałem, wcześniej chciał dzwonić.
Okej, okay, spoko. Mhm. No na razie.
Dobra, nieważne. Na razie. Jeżeli chodzi o też... Czekaj, dokończę. Jeżeli chodzi o tą historię, no kurczę, no nie mamy jak na razie tego sprawdzić. Ja na razie wychodzę z założenia, że wszystko się trzyma w miarę powążonej kupy, jeżeli chodzi o to, co robił na przykład Izrael na początku Starego Testamentu. No można się z tym nie zgadzać. Historia... No nie wiem. No wychodzę z założenia jednak, że Biblii akurat pod tym względem można wierzyć.
Dzień dobry.
Dobra. O, Martin, siema.
Dzień dobry.
Wrócił chory.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że dzień dobry, ja tu jestem i ja tylko nadaję technicznie, ale mnie nie ma, bo łeb mi pęka dzisiaj. Chyba się wczoraj przepracowałem czy coś. Od razu mówię, że nie piję nic, ale efekt jest podobny. Ja tylko tu chciałem przyjść i powiedzieć, że dzień dobry oraz zadać pytanie, o co chodzi, że się kumplujesz z Jezusem? To znaczy, na czym polega kumplowanie się?
Dobra, głupio to brzmi,
co nie? Chodzicie na piwo? Czy tam oglądacie laski razem? To tak brzmi jak... Ja, znaczy nie wiem, no dobrze brzmi, znaczy nie dobrze brzmi, trochę poufale. O, ta poufałość
wiem, że poufale. O. Jezus jest kimś, kto jest dla mnie w tym momencie panem, no wyznacznikiem. Ja w tej chwili próbuję robić to, co on kazał. Staram się za nim łazić.
Kumplujesz się z panami?
No nie.
No, to tak właśnie.
Jezu, no ale nie wiem, jak to wytłumaczyć, no po prostu wiesz, no relacja z kimś, kto teoretycznie jest cholernie blisko mnie, na tyle blisko, że no dał się zabić, tak? No dał się zabić tylko po to, żebym ja mógł żyć.
Jak kobieta blisko? Kurczę, widział nie. Twój tyłek?
Podejrzewałem, że jak mnie stworzył, to widział.
A, no to jednak, to jak kobieta.
Wiem, to jest głupie, no wiem. Czemu trochę głupie, złego słownictwa uważam. Nie, bo złego słownictwa używam.
A co ty się tak uciekasz od razu? Głupi byłem, przepraszam, co to tak?
No bo młody jestem i głupi. Ja wiem, że jestem głupi, no stary.
Też jestem młody i głupi.
Czekaj, bo Oskar dzwonił, wcześniej dobrze. Dzwonił. Tak
to ja tylko powiem, to ja się pożegnam i idę się tu męczyć. Szukam tej szmaty, żeby sobie okład zrobić na łeb. To dobranoc.
Okej, okay, odbieram. Witam, Oskar.
A cześć, cześć. Martina też witam. Nie wiem, czy się zrzucił, czy się nie zrzucił, ale witam też.
Jest online, komputer mu działa.
Aha, no i bardzo dobrze. Niech się kuruje, bo nie ma nic gorszego jak bolący łeb.
Okej. Okay.
Chyba, że ból zęba, jeszcze gorszy.
Dobra. Przypomnę tylko tematykę, bo już w sumie tak odbiegliśmy. Dobra, za dużo o mnie, za dużo o mojej historii poszło. Jak tematyka na początku to była, jak się zdążyliście nawrócić, jak ty zdążyłeś się nawrócić i czy znasz kogoś, kto wierzył, widział dziwne rzeczy, po czym stracił wiarę i tak w ogóle zapomniał.
Oj, to strasznie, strasznie trudna tematyka. Na taką tematykę to trzeba było się dobrze pozastanawiać. Ja tu się chciałem w sumie odezwać odnośnie czego innego, bo ja tak włączyłem pół godziny po czasie. I tak trochę z tymi relacjami mnie zainteresował temat, bo ja myślę, że to każdy ma swoją indywidualną relację, jednak każdy inaczej traktuje jakąś przyjaźń, czy już nie mówię nawet o relacji z Bogiem, tylko w ogóle relacje z ludźmi. relacje mogą być przyjazne i dobre na różne sposoby. Mhm. I ja na przykład mam takiego przyjaciela, z którym nieraz tygodniami nie rozmawiamy, a nieraz zadzwonimy i gadamy, a nieraz zadzwonimy i na Skype'ie wisimy przez kilka godzin, mówiąc tylko raptem parę słów co jakiś czas, a wiem, że to jest naprawdę dobry przyjaciel i no możemy na siebie liczyć i tą relację jakąś tam utrzymujemy, mimo wszystko, że czasem długo nie rozmawiamy. I także ja tutaj, ja na przykład do podejścia do relacji z Bogiem też się zastanawiam, czy nie można mieć takiego podejścia. No w każdym razie ja też miewam takie podejście, że czasem się nie modlę przez kilka dni na przykład. Nie czuję potrzeby takiej. Wiem, że Bóg jest przy mnie. Ja cały czas traktuję wszystko, co robię w życiu, to zawsze jednak pod tym kątem już... No wiadomo, jak to jest. To się tak się żyje. To tym się żyje, prawda? No. Że się jest chrześcijaninem. Ale nie ma... Ja to robię po prostu może częściowo odruchowo, może częściowo po prostu takie już jest moje życie. Ale nie ma czegoś takiego, żebym się miał to parcie takie na modlitwę. Czasem tak. Czasem jest tak, że dzień po dniu albo kilka razy dziennie, prawda? Ale ja to traktuję w ten sposób. Ale natomiast rozumiem, że inni mają inną potrzebę, inni mają inną relację i wcale nie uważam, żeby mieli gorszą, może nawet lepszą, nie wiem. Nie wiem, ja myślę, że to może być różnie, także tutaj bym nie generalizował, bo to też się niektórzy mogą właśnie poczuć dziwnie, że no na przykład im coś przeszkadza, że prawda, nie mają tego parcia takiego na tą modlitwę cały czas zawsze, nie wiem, może ja źle mówię, może powinna być ta modlitwa taka codzienna, wręcz może paciorek, jakiś formułka, nie? Może coś
nie,
takiego.
No w życiu, zwłaszcza to ostatnie, to wyjdź.
No, nie, ale...
Powiem ci szczerze, że no nie ma takiej formuły, że no musisz dwa razy dziennie przynajmniej tam budzisz się rano, no cześć Boże, fajnie było wczoraj i tak dalej. No, wiadomo, że no jak z każdą normalną relacją, no to każdy chyba sam decyduje, kiedy jest potrzeba, żeby z kimś pogadać. No ale wychodzę z założenia jednak, że jak się nie gada tydzień, miesiąc, do roku, no to już powoli ta relacja chyba bez względu na to, jak fajna była, to chyba zaczyna zanikać.
No,
to tak bardziej, wiesz, jako teoretyk, bo jeszcze nie zdarzyło mi się w praktyce, żeby jakoś tak nie gadać z tym Bogiem jakiś dłużej niż kilka dni. No, mów.
Zależy, na czym ta relacja polega, bo jeżeli relacja jest tylko wtedy, kiedy masz modlitwę, jeżeli to jest jedyna relacja z Bogiem, no przecież relacja to nie jest tylko modlitwa, ale relacja to jest życie z Duchem, prawda, i tak dalej.
No tak.
Więc jeżeli żyjesz tym, że jesteś chrześcijaninem, jeżeli czujesz tego Ducha w sobie i po prostu no żyje, no wiadomo co, no to co powiedziałem, no żyjesz po chrześcijańsku, można to powiedzieć, no. Jest to dla ciebie ważne.
Poczekaj chwilkę,
całe życie.
Przerwę ci na chwilę, bo właśnie doszedł ktoś, kto zaraz mi pomoże prowadzić. Ja go zaraz tutaj, czekaj, dorzucę.
Okej.
Okay. Hubert nagle się pojawił.
No to...
Ach. Już rzucam. Już niech on się łączy. Mów dalej. Mówiłeś o relacji.
Więc
witam Huberta.
Cześć Hubert. Cześć. Jeżeli więc żyjesz z Chrystusem, żyjesz z Duchem Świętym i z Bogiem, to ta relacja jest, niezależnie od tego, czy się modlisz, czy się nie modlisz. Ona jest cały czas. Modlitwa, można się porozumiewać bez słów, tak jak to się mówi, prawda? Więc tutaj też myślę, że też coś takiego może być. Oczywiście no, każdy ma inaczej i ja mówię tak, jak ja to troszkę odczuwam. Natomiast co do jeszcze jednego tematu, co chcę się wypowiadać odnośnie Biblii. Ja sam miewam takie napadowe czytanie Biblii. Czasem mam przez też kilka dni, tygodni zupełnie mnie nie ciągnie do tego, żeby czytać, a czasem mam tak, że wezmę, a nawet jakbym spróbował, to w ogóle jest tak, że odrzucam.
Taka ściana, tak?
Taka ściana, nic nie potrafię zrozumieć z tego, co czytam. Jakbym czytał jednym uchem, znaczy oczami wpada, a gdzieś tam wypada i w ogóle nic z tego nie rozumiem. A czasem jak mnie przyprze, to po prostu samo jakoś wchodzi i bardzo ładnie rozumiem i zapamiętuję wszystko. Mhm. Nie wiem, to jest chyba kwestia percepcji mojej, że lepiej się po prostu przyswaja w pewnych określonych momentach. Nie wiem, coś w tym jest. No.
Nie, no jasne. Zresztą tak jak mówiłem, że no wiadomo, że każdy tą relację utrzymuje sam. No nie mówię, że każdy musi się modlić dzień w dzień, Biblię czytać dzień w dzień. No wiadomo, że każdy no, ma tą relację jakąś, no i to od niego w sumie zależy, w jaki sposób ją utrzymuje, czy to akurat modlitwą częstą, czy to akurat staraniem się życia i tak dalej. No ważne, żeby ta relacja była. No i wiadomo, że lepiej, żeby była bliższa, niż żeby była dalsza. No, ale dalej już to każdy we własnym zakresie.
Natomiast od pewnego czasu zacząłem się po prostu tak nastawiać, czy też tak rozumować, no tak, czy nie wiem, no jak to określić. Po prostu uważam, że Ewangelia jest podstawą i my powinniśmy głosić Ewangelię, znaczy ja tak uważam, że ja powinienem głosić Ewangelię, i zachęcać oczywiście do czytania Biblii, ale przede wszystkim najważniejsze to jest mówienie o tym,
że Jezus cię zbawił.
Tak, właśnie o to chodzi. To jest to, co Hubert prowadził kiedyś, te pytania zadawał w kościele katolickim, czy ludzie wiedzą, skąd się bierze zbawienie. No nie?
To mi się pytanie, czy to nie jest to samo z Ewangelia? Powiedziałeś, że wyszczególniłeś jedno, a potem drugie.
No
nie, no, to
nie.
Samo?
No właśnie o to chodzi. I tylko ja to tłumaczę. Chodzi mi właśnie o to, że to powinno się mówić. Przede wszystkim to, i dlatego ta znajomość tego jest podstawą. Rozumienie tego i znajomość tego jest podstawą. Natomiast już szczegóły kwestii czy tłumaczenia, to można się wspólnie zastanawiać nad tym, jak ktoś nie rozumie, czy ma jakieś problemy. No faktycznie, jeżeli ktoś ma jakieś problemy i chciałby te problemy rozwiązać w sposób jakiś zgodny z Biblią, to w zasadzie można tą Biblią się posiłkować, ale z drugiej strony w sumie w samej Biblii jest napisane, że my prawo mamy w sercu zapisane, każdy ma chrześcijanin, więc w zasadzie my powinniśmy na uczucie wiedzieć, jak postąpić i to powinno właściwie nam wystarczyć w kierowaniu się. Ja to tak widzę, nie? Może się mylę.
Nie, no ja powiem szczerze, mam dosyć podobne, powiedzmy, historie. Znaczy powiem teraz taką małą historyjkę z życia, którą, kurczę, zresztą ile my już gadamy, bo tak znowu czasu nie pilnuję. Albo dobra, olać. Historyjkę z życia na przykład...
Chłopaki, bo tak się zapytam, a co się w ogóle dzieje ciekawego? Gdzie jest Martin?
Martin? A Martin jest niedysponowany, łeb mu pęka, przyszedł na chwilę się przywitać tylko, a tak naprawdę w tej chwili on jest tylko nadawaczem.
Właśnie widzę, że są tutaj trzy osoby, mówią dwie. Dołączyła się czwarta, czyli ja. W ogóle cześć wszystkim jeszcze raz. I rozumiem, że dobrze poznaję po głosie Adrian ze spisu treści, tak?
No tak, zgadza się, dostałem zastępstwo.
Ale fajnie. No. Widzisz, ja też dzisiaj nie mogłem. Zobacz, jak fajnie. I na gorące krzesło, drodzy. Jak się czujesz nadając na żywo?
Wow, zestresowany, ale mniej niż za pierwszym razem, więc już nawet się nie jąkam, a wcześniej to 10 minut mi zajęło powtarzanie ciągle, no to ten pierwsze 5 minut, to nie wiem co mówić, no to ten, i tak pierwsze 10 minut jakoś zleciało, a teraz jakoś tak nie.
Fajnie. O czym gadaliście poprzednią godzinę?
Tak w skrócie, może ty będziesz chciał odpowiedzieć. Co się działo, znaczy w jaki sposób doszedłeś do takiego momentu, że postanowiłeś, że Biblia jest ciekawa i że warto ją przeczytać i w ogóle, że wszystko związane, powiedzmy, z nawróceniem. Ewentualnie inny temat, czy znasz może kogoś, kto wierzył, widział jakieś cuda, widział jakieś wielkie rzeczy w swoim życiu, po czym coś go skłoniło do tego, żeby przestał wierzyć? Takie dwa tematy przewalające się na razie przez całą audycję.
A to może ja na pierwszy, bo na drugi to chyba ciężko mi tak, wiesz, czuć się w czyjąś skórę, nie? Ale na pierwszy to, czyli co, jak podsumowując, reasumując, żeby to uściślić, czyli...
Jak się nawróciłeś?
Biblia stała się fajna, tak zrozumiałem pytanie.
I co konkretnie sprawiło, że stała się fajna?
Aha, no to nie jest jednoznaczne z nawróceniem, nie? Bo ja sobie najpierw czytałem Biblię, a dopiero potem się nawróciłem.
No. Znaczy bardziej chodzi o jak się nawróciłeś, o tak. Co trzeba...
A, to tak.
Bo wiesz, temat... Zaczęło
to długa
się
historia, ale mogę powiedzieć jak z Biblią. to z Biblią to było tak, że ja, żeby móc czytać Biblię, musiałem sobie uporządkować sprawę z teorią ewolucji. Za co dziękuję Martinowi, bo zasiał we mnie ziarno takiej niepewności i inaczej bym nie czytał Biblii, na pewno. Mhm. Bo otwieram tą książkę, patrzę się, na samym początku są bzdury, nie? Więc nie chcę mi się czytać dalej, no bo po co?
Nie, no jasne.
Ja tak miałem, więc dla mnie czynnikiem takim, który pozwolił mi czytać Biblię, było to, że sobie posprawdzałem teorię ewolucji, a zaczęło się to od tego, że gdzieś trafiłem na Odwyk i Martin mi, nie wiem, ja jakoś tak nie zwracałem na to uwagi, że to jest tylko teoria. Ja byłem przekonany, że to jest nauka, nie? Żeby jak się uczyć się Discovery, czy tam National Geographic, jak się ogląda te programy.
Pamiętam te czasy, jak oglądałem i to samo dochodziło mi do mnie.
To do dzisiaj, jak oglądam, tak lubię to robić dalej, to widzę, jak tendencyjne to jest, że teoria ewolucji jest przedstawiana jako nauka, jak już potwierdzony fakt. No i jest takie trochę sterowanie. Ja nie wiem, czy celowe, czy niecelowe, ale tak się przyjęło i tak już jest, nie? Czyli oni nie mówią o czymś, że możliwe, że tak było, tylko po prostu tak było. I jak człowiek to ogląda, tak wiadomo, młody, patrzy się na to, no to utwierdza się w tym, nie? No to po co masz czytać Biblię?
No to ja też tak mam.
Pochodzi Huber. Od małpy.
No ja Hubercie też tak mam, a nawet jeszcze gorzej, bo ja już w ogóle wyłączam, bo oglądam do momentu, dopóki nie zaczynają mówić, że prawda, Ziemia powstała miliony lat temu, albo że coś tam, gatunek się zmienił miliony lat temu. I po prostu, no, ja nie mogę, wtedy wyłączam.
Ja nawet nie wyłączam, tylko tak patrzę się na to jako ciekawostka taka społeczna, nie? Bo ja nie widzę w tym jakiegoś takiego
zła.
Planu, jakichś, wiecie, spiskowych teorii. Nie o to chodzi, tylko po prostu ludzie są już tak w tym utwierdzeni, że zapomnieli o tym, że to jest teoria. Ja też tak miałem, nie? Też moja pani od biologii mnie uczyła, że pochodzę od małpy i ja w to wierzyłem, no nie kwestionowałem tego.
A może to jest mimowolne, ale mimo wszystko jest to propaganda, prawda?
No jest to propaganda i patrząc się tak, zakładając, jako chrześcijanie, że szatan istnieje, no to jest geniuszem, nie?
No.
Po prostu.
To tak jest masońska
propaganda. Jest moim idolem. Szatan jest moim idolem, po prostu podziwiam go, naprawdę. Jest genialny w tym, co robi.
Ja wierzę, że to robią Żydzi, masoni i czekaj, kto jeszcze? I reptylianie, wiesz, jaszczuroludzie, którymi jest królowa brytyjska, jest jaszczuroludziem.
I Putin.
Widziałem. Putin jest antychrystem. Znaczy, na bieżąco nie jesteś z informacjami.
Aha, no tak. No faktycznie, bo nie mam telewizora, to nie wiem. No tak to jest. Ale zainwestuję, wiesz? Zainwestuję dla Putina, to zrobię.
No dobra. Oskar, coś jeszcze? Bo już tak z 10 minut gadamy, ktoś jeszcze może drynnąć. Jakieś nie, jeszcze ja już... rzeczy?
Nie, ja was tylko pozdrowię już. I całuję was wszystkich. I się, prawda... Pozdrawiam i do usłyszenia, bo dawno nie dzwoniłem. Życzę wszystkim zdrowia i w ogóle powodzenia. Z Bogiem zostańcie.
Dziękuję nawzajem.
Na
trzymaj się, Oskar. Jak kościelnie tak trochę, ale aż nie podobne do ciebie. Ale fajnie. Trzymaj się, Oskarku.
No, na razie, hej.
Dobra. Rozmowa, a nie, dobra, trzyma się dalej. Już myślałem, że padła. Słychać mnie w ogóle?
Słychać cię.
Dobra, bo tak...
Znaczy, ja nie wiem, czy inni cię słyszą, bo nie widzę czata w ogóle. Nadaje.
Nie, dobra, jeszcze jest z Martinem połączenie. Co tam jeszcze ciekawego? Ja szczerze mówiąc, jeszcze miałem przygotowany jeden temat, taki ciekawy. Znaczy ciekawy, no wiesz, ja jestem takim zajarany, powiedzmy, historią. Znaczy historią, przepraszam, nie historią, tylko zajarany końcem świata, apokalipsą i tak dalej.
Zajarany jesteś?
Co?
Czemu cię tak kręci?
No nie jest tak, po prostu zawsze jakoś tak interesujące jest to, że wszędzie dookoła coś takiego ciekawego się dzieje, jak, nie wiem, no proroctwa się wypełniają, Damaszek powoli upada. No w ogóle fajnie. No
ale tak... jakie to ma znaczenie dla nas?
Dla nas?
No, jak, chyba żadne.
Jak masz taką świadomość, że koniec świata, dajmy na to teoretycznie, może być w najbliższych kilkudziesięciu latach, i, no to tak ciekawie wiedzieć. Znaczy, bo Jezus mówił, że wiesz, będą znaki wcześniej, ale dobra, olać.
No w każdym razie... dobra, załóżmy, że nie będzie końca świata, nie?
No dobra, to, ale nie, to powiem praktycznie.
Ale czekaj, patrz, bo praktyka, nie? No. Praktycznie. Odwyk jest praktyczny. Mhm. Jeśli załóżmy, że będzie koniec świata, nie? No, to, to co nam ta wiedza daje? No, że nic nie musimy robić, nie? Czekaj, no ale zaczekaj, załóżmy, że jutro wiemy, że jutro będzie koniec świata, nie? No to już faktycznie możemy położyć nogi na stół, spakować się, czy to tam, nie wiem, i sobie siedzieć, nie? I nic nie robić. Albo grać w gry, czy tam robić to, co się lubi. Ale tego nie wiemy, nie znamy daty. Wiemy, że kiedyś ten koniec świata tylko będzie, więc skoro nie znamy daty, no to musimy robić dalej.
Dobra, powiem ci, Hubert, konkretną praktyczną rzecz związaną z końcem świata, która może być istotna dla chrześcijan. Chociażby właśnie z Apokalipsy 13-12. Jak przychodzi Antychryst, koleś, który ma rogi teoretycznie baranka, czyli jest cholernie podobny do Jezusa. Robi cuda, tak samo jak Jezus, i jest napisane też w innych listach, że wielu chrześcijan i wielu uczniów da się zrobić mu w konia.
No to jest dobre.
I to jest tak, istotne.
Się zgadzam. I właśnie... A to nie jest koniec świata, tylko ostrzeżenie, żeby się nie dać wkręcić.
To jest blisko... Nie, chodzi o to właśnie zbliżenie końca świata, że w momencie, kiedy zacznie się to wszystko dziać, to koleś będzie tak przekonujący, że nawet ludzie będą... Nawet chrześcijanie, teoretycznie ludzie, którzy znają Boga, no to będą się dali mu zrobić w konia. A to fajnie by było, jakbyśmy my się nie dali zrobić w konia.
Nie damy się.
No i właśnie tutaj są takie ciekawe historie.
Jak się nie dać zrobić w konia, powiedz?
No, na przykład właśnie po pierwsze sprawdzać te duchy, to tam było. Zresztą dobra, że przygotowałem sobie
kilka strapnicików. Czekaj, ale na początku powiedz mi, powiedziałeś ludziom, jaki jest numer?
Jaki jest numer? Telefon, a telefon to też działa? Ja podałem tylko Skype'a, enklawę.
Jest też numer. 222-195-159.
A tu jest wyświetlane na dole. Zapomniałem. Jezu, to mój błąd. Znowu. Tego mi nikt nie powiedział.
No widzisz,
nie trenowałem.
Ja tutaj też dzisiaj w takim razie jestem w gości, skoro prowadzisz, to jak zadzwoni następny słuchacz, ja uciekam, bo uważam, że sobie świetnie radzisz.
O hura, jakie słodkie. Nie, tak odpowiedź na rzeczy w czacie. No tak, jeżeli chodzi o Apokalipsę, to tam, jak ktoś się przyjrzy uważnie, to ani razu nie pada słowo Jezus. Tak więc to raczej chyba trzeba wynieść z kontekstu, że baranek to znaczy Jezus. Biorąc pod uwagę, że Jan to pisał w więzieniu na wyspie Patmos i tam nie za bardzo lubiono chrześcijan, to jakby napisał, że chodzi o Jezusa i jakiś Rzymianin by to przeczytał, to tak chyba miałby przez...
Proszę Państwa, przerwało połączenie na chwilę.
O, jest szef wszystkich szefów.
Nie krzycz mi do ucha, głowa mnie boli teraz.
Tak, to jest jak się pije.
Nie piło się, może dlatego. Ja chcę powiedzieć...
No to się napiję.
Więc chcę powiedzieć, że przez chwilę was nie było, więc musiałem zagadać, mówiąc, że... Coś tam mówiąc.
Zepsułeś.
Nie wiem, co mówię. Ale teraz
myślałem, że przyszedłeś nas ochrzanić za schodzenie na tematy, czekaj, jak to było, ja wiem, eschatologiczne, tak mądrze brzmi.
Nie mów takich słów, to jest
eschatologia. Słów
na tej antenie. Jak będziecie nudzić ludzi, albo będzie to sekciarstwo, bo nikt już nie będzie rozumiał, o czym mówicie, tylko ci z sekty, to wtedy powiem, że
dobra.
Hej, wyrzucam was, coś takiego.
Nie, spoko. No. Staram się tego unikać.
O końcu świata nadzieję, że... było, to praktyczne bardzo jest.
Wiem.
Bardzo praktycznie, Martinie, nie? Też tak myślę.
No.
Dobra, zmieniamy temat na jakiś bardziej sensowny. No to... Ktoś może... Czekam, aż ktoś zadzwoni. Ktoś może chętnie zadzwoni, poczekamy na tematy związane z tym, jak ktoś stał się chrześcijaninem, albo jak ktoś stracił wiarę, albo co spowodowało, że przestał wierzyć, albo czy zna kogoś, kto przestał wierzyć. No chyba wszystkie tematy poruszone.
No ale czekaj, no ale jeśli ktoś przestał wierzyć, to czemu ma dzwonić, ten palić? Myślisz, że tak zadzwoni, powie, przestałem wierzyć? Krawiec na przykład jest taką osobą.
Mnóstwo osób lubi się chwalić tym, że ja to jestem teraz oświeconym ateistą, który przestał wierzyć, bo nie wierzę w brednie i tak dalej. To lubię słuchać takich ludzi, bo to jest takie ciekawe.
No ale argumentują to jakoś? Czy po prostu, że to jest modne i dlatego?
Nie, czasami argumentują właśnie. To jest najciekawsze wtedy, bo można wtedy sobie usiąść, poczytać i zobaczyć, czy ich argumenty mają sens.
No okej, okay, no ale był taki wywiad właśnie przez Krawcę z pół roku, może rok temu na Odwyku. Mhm. No i Krawiec tam tłumaczył dlaczego. Więc jak ktoś jest ciekawy, to może sobie posłuchać. Mhm. No, to tak jako... Taka właśnie spowiedź byłego chrześcijanina, nie? Mhm. Potem pamiętam, że jakiś czas później, w ogóle może zadzwonić, może opowiedzieć, nie? No. Krawiec, wywołujemy cię do tablicy. Możesz przyjść i powiedzieć, kim teraz jesteś.
Krawiec już chyba żyje? Znaczy jest na komputerze?
ale nie każdy wie, kto to Krawiec. Krawiec to taki jeden z nadających w Radiu Enklawa. Nie wiem, czy obecnie ma swoją audycję, ale na pewno uczestniczy w Radzie Starszych.
Mhm. Ale on nie jest online. Znaczy, dobra, nieważne. Schodząc na poprzednie tematy jeszcze. Na przykład jedną z ciekawszych osób, które ostatnimi czasy się nawróciły, właśnie jest mój kolega, który, żeby się nawrócić, musiał zobaczyć, jak ktoś mówi językami. To było takie dziwne, bo on wcześniej jakoś tak nie za bardzo, no tam teoretycznie wierzył, teoretycznie coś tam słyszał, ale do samego końca, powiedzmy, jak się trzymał, że to nie ma sensu, poczekaj, za chwilkę Remola dodam już. Witam, Remol.
Dobry wieczór.
Czy to go w ogóle nie przekonało teoretycznie, że jakoś tak to było bezsensownie, ale po kilku dniach przyszedł do mnie i powiedział, że to wszystko, co się stało, jakoś tak zmusiło go do myślenia i nawet poczytał Biblię i znalazł wszystkie fragmenty mówienia językami. I od tej pory zaczął w ogóle jakoś tak szukać Boga. Nie mam pojęcia dlaczego. Znaczy, no, wiem dlaczego, no bo jakoś go to przekonało.
No, no ciekawość, nie? Okej, okay. Cześć Remol w ogóle.
Dobry wieczór.
Witam Remol. I chcesz się przyłączyć do poprzednich tematów, czy masz jakiś własny, jeszcze ciekawszy od naszego?
Nie,
bo o co nie trudno.
Ja przyszedłem jako taki typowy, jak to tutaj już ktoś określił, ateusz i tutaj robię jakby za drugi front, znaczy za drugą stronę we froncie, więc ja będę tą ciemną masą, która jeszcze się nie nawróciła.
No, no.
I nie wiem, co musiałby się stać, żeby się nawrócił. Znaczy może powiem tak, nigdy nie byłem jakoś za bardzo religijny, rodzice mi tego nie wszczepili, do kościoła chodziłem tylko na te takie wielkie uroczystości typu chrzest, komunia, ale już na bierzmowaniu na przykład nie byłem, ponieważ stwierdziłem, że nie chce mi się, bo to nie dla mnie.
Ty, no to prezenty cię ominęły bez sensu.
No i nie mam takiego drugiego imienia też.
No widzisz, ja też nie mam, ale...
O, to ja miałem.
I nikt nie chciał dać.
Ja dałem sobie takie epickie imię, bo jeszcze jak byłem na bierzmowaniu w drugiej gimbazie, to jeszcze sobie dałem imię. I tak wyszukałem najbardziej ciekawe, jestem Tarsycjusz.
O, to jesteś?
Tarsycjusz. To jest, znalazłem jakieś takie najbardziej porąbane imię i sobie je dałem. Właściwie nie mam pojęcia po co.
A ja mam
raz w życiu powiedziałem, już nigdy nie używałem.
Czekaj, daj Remolowi tutaj.
Przepraszam. No.
Ja już mam wyjątkowo i tak sam z siebie epickie imię, więc już nie potrzebuję drugiego równie epickiego. No w każdym razie tak się, znaczy powiem tak, jest, może nie jestem ateuszem, ale też ciężko mi się określić jako agnostyk, czyli osoba, która nie zaprzecza, ale też nie potwierdza, że jest jakaś boska istota. Ponieważ tak obserwuję, tak czasami siedzę, myślą, rozważam, kontempluję i tak się zastanawiam, skąd my się wzięli, skąd powstało życie i jak powstała Ziemia, w ogóle skąd to wszystko. I tak fizycznie, tak naukowo to nie sposób jest tego wyjaśnić tutaj. Podejrzewam, że rozumem tego jeszcze długo nie ogarniemy i tak się zastanawiam, może faktycznie...
Ale to zakładasz
się...
z góry, czy jak? No, że... A to sprawdzałeś tu jakoś, czy po prostu założyłeś, że się nie da?
Znaczy, że za mojego życia to się pewnie nie uda.
Ale co konkretnie?
Jakoś ustalić tych początków świata tak w sposób naukowy.
No tak, ale dla ciebie jako dla człowieka, który żyje dzisiaj, jakie to ma znaczenie, co było na samym początku? Załóżmy tam, czy chodzi teraz o wielki wybuch, czy o co?
Nie, po prostu, skąd się... Bo tak ten wielki wybuch to tak też jakoś mi tak średnio się tak chce... Znaczy może coś jest i z tym...
No dobra, ale powiedziałeś fajne
stwierdzenie na początku. Ale jakoś tak też średnio uznają. Uznają to jako taką samą hipotezę, jak to, że Bóg stworzył 7 dni.
Okej, okay. Zatrzymaj się, bo musimy się stanowić teraz tak na poważnie, nie? Powiedziałeś na początku takie zdanie, że nie wiesz, co by musiało się stać, nie? Żebyś ewentualnie rozważył istnienie tego, znaczy rozważyć, możesz, tylko żebyś zaakceptował istnienie Boga, nie? No i potem za tym do dalsze konsekwencje. I teraz pytanie, co stoi na przeszkodzie? Co jest przeszkodą, nie? Bo to jest ważniejsze, bo możesz się zastanawiać nad początkami świata, dokładnie jak to wyglądało od A do Z, co do minuty. No ale pytanie, czy to ma sens, nie? Lepiej się zastanowić, co jest tą przeszkodą.
Znaczy,
co by się musiało stać?
Przeszkodą w sensie do zaakceptowania tego, że
ale
jest
pytanie,
Bóg.
Czy to ma sens, no? Nie? Lepiej się zastanowić, co jest tą
może
przeszkodą.
Może to, że może w takich kwestiach, takich makro, czyli właśnie typu jak powstał świat i życie, to tutaj mógłbym jakoś próbować się doszukiwać, ale jeżeli chodzi o takie sprawy bardziej przyziemne, no to już tutaj podejrzewam, że jestem sobie w stanie samodzielnie poradzić i jeżeli jest faktycznie jakaś istota wyższa, no to dobra, niech ona nade mną czuwa, jeżeli taką ma zachciankę, ale ja zdaję się na siebie, ponieważ tylko na siebie mogę liczyć. I jeżeli jest jakiś byt wyższy, no to nie mam co mu tyłka zawracać modlitwami i tak dalej.
No ale skoro on ten byt wyższy, załóżmy, że jest, nie? Załóżmy, że Biblia, bo odwrót jest program o Biblii, czyli załóżmy, że ten byt, w który my wierzymy, czyli ten Bóg z Biblii, mówi, że on jest zainteresowany twoją osobą i mówi, że właśnie chce, żebyś ty do niego gadał. No i jak to pogodzić? Musiałbyś to odrzucić, nie? Powiedzieć, że to nie działa. No ale czy sprawdzałeś?
No właśnie chodzi o to, że jakoś tak nie czują tego połączenia między nami. Może w tym jest właśnie sęk, że nie czuję takiej nici powiązania. Tylko po prostu tak czasami siedzę i się zastanawiam, a może faktycznie coś jest na rzeczy.
No bo bardziej ważne jest to, nie? Takie rzeczy bardziej praktyczne, nie? Bo z praktyki wynika, że jest praktycznie stuprocentowa umieralność na tym świecie. Podobno przeżył tylko jeden gość, ale też wcześniej umarł. To był Jezus, nie?
To się nie liczy, no to wszyscy umarli.
No to się nie liczy, no więc wszyscy umarli. Jeden gościu z martwych wstał. No więc masz problem, bo też umrzesz najprawdopodobniej.
A poczekaj, tak.
Mogę się nawet założyć.
A teraz tak powiedziałeś o tym i było, przecież posłuchaj, było w niebo wstąpienie Maryi Panny.
No, nie w tej książce, którą czytam.
Ale to tak. Bo w Biblii się tak nie zagłębiałem. Tam nie ma nic takiego?
A teraz nas tutaj trolujesz. Wiem, że wiesz, że nie ma.
A no nie wiem, ja pytam, bo ja nie jestem taki religijny, więc wiem, że większość takich ateistów to zna lepiej Biblię niż większość katolików, ale ja niekoniecznie.
Nie ma.
Akurat w tej książce nie ma, niestety. Aha,
no dobra, bo tak właśnie... Bo tak się mówi właśnie w kościołach, że tu w niebo wstąpienie panienki Maryi i tutaj tak doszedłem do wniosku, że to ona mogła być to pierwszą, jedyną osobą, która w życiu nie umarła.
No widzisz? Ale czekaj, był jeden gość, źle mówimy. Henocha był jeden gość, zabrało. Który się gdzieś zgubił, właśnie, Henoch. Tylko nie wiadomo, co się z nim w sumie stało, bo żył i nagle zniknął.
No. Może trzeba ten biuro te i takę zaangażować, żeby go poszukać. Może jeszcze
jest
gdzieś
taki program, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Tylko, że kurczę, to było kilka tysięcy lat temu i nie wiadomo, czy jeszcze mają szansę go znaleźć. W sumie nie wiadomo, jak wyglądał. Ma ktoś jakieś listy gończe?
No dobra, Remol, ale tak praktycznie, nie? Więc umrzesz na stówę. No i to jest najważniejsza kwestia. No i nie wiem, przynajmniej tutaj w tym programie, tutaj osoby, które wymagają, no chcą sobie żyć wiecznie, nie? Dlatego uważamy, że jest to ważne, nie? Bo w tej książce jest opisane, jak żyć wiecznie. No i to jest fajne. Ja chcę żyć wiecznie.
Znaczy tam, jeżeli dobrze kojarzę, no mówię, nie czytałem, więc nie znam się, ale się wypowiem. No więc podobno tam każdy żyje wiecznie, tylko każdy dostaje swój jakby kawałek kącika gdzieś, albo w czyśćcu, w niebie, czy gdzieś.
Piekła
nie ma.
Nie, no czyśćca nie ma, a piekła nie wiem. Są takie fragmenty w Biblii, które mówią o tym, że na przykład ludzie będą cierpieć wieczne męki, że tam nigdy ich robak nie umiera, ani ogień nie gaśnie. A są też takie fragmenty, w których Biblia mówi o tym, że jest coś takiego jak druga śmierć i że ludzie są wrzuceni do jeziora siarki i ognia i jakby tam znikają. Nie wiem, bo są takie fragmenty i za głupi na to jestem, nie umiem tego rozszyfrować. No. Po ilości fragmentów, to wydaje mi, po ilości fragmentów, gdybyś miał to położyć na takiej wadze, to zdecydowanie więcej jest takich, które mówią, że jest taka druga jakby śmierć, czyli koniec, nie? Ale są też fragmenty, które mówią inaczej, więc ja nie mam pojęcia.
No, tak czy siak można streścić, że nie za fajnie jest dla tych jednak.
Tak, czy siak masz przerąbane.
Albo znikają, albo mają przerąbane do końca życia. Znaczy, do końca wieczności. Tak więc... No, według tego, co mówi Biblia, to można się dosyć łatwo zapisać do klubu ludzi, którzy żyją wiecznie i nie muszą pływać w tej...
W jeziorze siarki. A czekaj, ale myślisz tutaj, Adrian, że tak łatwo? Że to jest takie tanie?
Znaczy, że co?
No, że co, że się tak zapiszesz do klubu i będziesz żył wiecznie? Takie tanie jest?
No nie za bardzo. Znaczy zapis sam do klubu tak, ale no utrzymanie się to jednak ciekawe.
A, widzisz, to takie, wiesz, podchwytliwa umowa, nie? Z gwiazdką.
No.
Wszędzie są gwiazdki, trzeba dobrze się przyjrzeć.
No, Biblia to jest taka jedna wielka gwiazdka, wiesz, zapis do umowy. Zbawienie jest za free, a potem zapis do umowy z gwiazdką Biblii.
Gwiazdka.
I gwiazdka Biblia.
No, powiem wam tak, no, może mnie nie przekonało na razie nic, ponieważ odrzuca mnie trochę ta wizja taka u nas, ta polska kościelna, gdzie stare babcie idą do kościółka, żeby się pomodlić, żeby mieć życie w niebie, a potem idą do lekarza i narzekają tak samo też, że...
No ale Remol, czekaj, zapytaj mi się Adriana. Adrian, biegasz co niedzielę do kościoła?
Jakoś tak mi się nie chce.
No mi też się nie chce i wiem, że Martin też nie biega, więc popatrz, gadasz z trójką chrześcijan, która no nie za bardzo im się chce chodzić na tego kościoła, jak tobie, patrz. Więc no, nie, no, cię chrześcijaninem nie jest związany z chodzeniem do kościoła.
Czasami rano wstajesz, nie masz co ze sobą zrobić, to ja sobie idę pośpiewać z ludziami.
Już na chrześcijański karaoke.
No, karaoke. Tak, dokładnie.
A to tak, tak jeszcze tak na koniec, bo ja już sobie zaraz pójdę, to powiedzmy, że nie chodzę do kościółka jak taki przykładny katolik i nie modlę się do Boga i w ogóle nie robię tych rzeczy, które są zalecane, ale staram się żyć dobrze, tak zgodnie ze swoim sumieniem. I czy wtedy, nawet jeżeli powiedzmy się pomyliłem i uznałem, że Boga nie ma, a się okaże, że jest, to czy jest szansa, że On zobaczy, że no wątpiłeś we mnie, synu, ale w sumie dobre życie prowadziłeś, to chodź do mnie.
No i tutaj są, ja przynajmniej znam przynajmniej dwie wersje, bo na przykład w jednym liście Jan mówi, że ci ludzie, którzy nie mieli nigdy okazji poznać Jezusa, to Bóg ich osądzi według ich sumienia. Czyli dajmy na to jakiś taki Indianin.
Zaczekaj, bo mówimy o Remolu, nie?
A Remol, a ty poznałeś Jezusa, no to masz się nawrócić.
A jak nie, to co?
No jak nie, to piekło.
Dlaczego?
Nie, no nie wiem.
Przecież on dobrym człowiekiem był.
Szczerze mówiąc, to... Wiesz, ja tak naprawdę wiem tylko jedno. Wiem, że każdy człowiek, który dojdzie do nieba... To
zagramy
do
scenkę.
Nieba.
Zagramy no. scenkę. Ja jestem Remol, ty jesteś Bóg. No. No przecież dobry byłem. Gdzie do piekła? Taki fajny ze mnie gość. No co ty?
No zrobiłeś kiedyś cokolwiek złego, zrobiłeś komuś krzywdę, ukradłeś coś, okłamałeś kogoś, zrobiłeś coś, przez co ktoś inny cierpiał?
Patrz, no dobrze, no ale kto tego nie zrobił? Zobacz, jak wiesz, w porównaniu z innymi przestępcami, no to przecież nie zabijałem ludzi, nie kradłem. No przestań, no tak, że cukierka kiedyś ukradłem.
Nie odpowiedziałeś na pytanie.
Jakie?
No, czy zrobiłeś komuś kiedykolwiek taką krzywdę, przez którą ktoś inny był smutny, przez którą ktoś inny cierpiał, zabrałeś kogoś, ukradłeś?
No tak.
No to masz przestanę.
Co z ciebie za Bóg?
Nie zrobiłem nikomu krzywdy.
No niestety. A miałeś jeszcze drzwiczki takie otwarte specjalnie z tyłu. No nie skorzystałeś.
No to Remol tak to mniej więcej będzie wyglądało chyba.
No, bo to takie drzwiczki otwarte z tyłu właśnie to jest taki Jesus. To wchodzi się tam, że wiesz, no każdy ma przesranę, bo tak z punktu widzenia tego, co mówi Biblia, to każdy jeden idzie do piekiełka, tak od razu z marszu. Jedyny sposób, żeby nie iść do piekiełka, chyba że jesteś 2-letnim dzieckiem, które nie zrobiło nic, wiesz, nic złego, to musisz wejść po znajomości. Właśnie taki Jesus to jest po znajomości, taki od tyłu.
A to trochę mi śmierdzi taką sytuacją, że powiedzmy nawet przykład taki drogowy, powiedzmy, tak, no. Żeby fajnie zobrazować. Jedziesz samochodem, przestrzegasz w miarę wszystkich przepisów, ponieważ czujesz się intuicyjnie i nagle cię zatrzymuje policja i halo, dokumenty, ale ja nie mam prawa jazdy. A no to do paki zapraszamy. I tutaj taka trochę sytuacja też mi się nasuwa.
Znaczy, no właśnie, jeżeli chodzi...
Byłem dobrym człowiekiem, ale nie wierzyłeś we mnie. Won do piekła.
Znaczy,
ale...
nie, bo jeżeli chodzi o prawo Boga, no to trochę ono jest niestety, mimo tego, co się w większości osób zdaje, to ono jest trochę bardziej uczciwe niż przepisy drogowe. Bo prawo Boga zakłada... Czy zrobiłeś kiedykolwiek komuś taką krzywdę, żeby on z tego powodu był smutny? Czy kogoś okradłeś, nie wiem, przeleciałeś mu żonę, zabiłeś, okłamałeś w taki sposób, że jest w sądzie, czy cokolwiek w ogóle tego typu rzeczy? No to są rzeczy, które jednak no, robią krzywdę, co nie? To nie jest
Remol,
coś, że
wiem, do
pojechałem
czego się
10 metrów wyżej.
Remol, jest taki przykład ci podam. A ty mi powiesz, co byś zrobił. Załóżmy, że teraz Remol jest Bogiem. Jak się czujesz w tej roli, Remol?
No, nie swoją trochę, ale...
Dobrze, ale jesteś Bogiem. Załóżmy, że jesteś Bogiem, czyli jesteś sędzią. Jako Bóg lubisz ludzi, nie? Czyli lubisz też mnie. Załóżmy, że jestem twoim kumplem, człowiekiem, czy kumplem. No, załóżmy, że jesteś sędzią takim, wiesz, na ziemi, nie? I przychodzisz do swojej pracy sędziego, patrzysz się, a na rozprawie stawia się twój kumpel z dawnych lat ze szkoły, nie? I okazuje się, że złamał szereg przepisów jakiś i według prawa powinieneś dać mu grzywnę, bardzo dużą grzywnę, i tego gościa na pewno nie będzie stać na zapłacenie tej grzywny, ale taki jest sprawiedliwy wyrok. Możesz też nagiąć przepisy i na przykład go uniewinnić. Co robisz jako Bóg?
Jako Bóg wiem, że przepisy są po to, żeby je łamać, szczególnie jeżeli sam je stworzyłem, więc jeżeli był wzorem do naśladowania, to puszczam go tak swobodniejszą ręką.
No nie, on jest winny, nie? Jak złamał te przepisy, to zrobił komuś krzywdę, wiesz.
Ale to ja przepisy ustaliłem, więc ja ustalam, kto idzie do złego miejsca, a kto do dobrego.
No, no to jest właśnie polska wizja Boga. I jakoś tak to będzie, nie? A Bóg mówi, że, wiesz, on jest sprawiedliwy, nie? I to tak w 100%. Wiesz, co Bóg robi? Bóg mówi tak, bierze, zasądza uczciwy wyrok, stuka młotkiem w tą taką deseczkę i mówi, jesteś winny, nie? Zasądza mu grzywnę, i facet musi to zapłacić.
Znaczy mogę ja coś
potem powiedzieć? Potem wychodzą, czekaj, skończę.
Jasne.
Potem wychodzą z tej sali rozpraw i ten sędzia mówi, słuchaj, tak musiałem zrobić, nie? To jest sprawiedliwe. Inaczej byłbym przekupnym sędzią, nie? Ale wezmę i zapłacę za ciebie tą grzywnę. Po prostu zapłacę to z mojej pensji, nie? Z mojej oszczędności spłacę to, żebyś miał czyste konto. Tak się zachował Bóg, nie? Czyli zasądził uczciwy wyrok, a sam poniósł karę, nie? Tą, którą ty masz, Remol, dostać w łeb za to, co zrobiłeś, to on dostał już z góry i teraz masz czyste konto, nie? Takie fajne. Więc nie wiem, czy można sobie napisać scenariusz na książkę czy na film, który miał być lepszego Boga. Nie? Tak mi się wydaje. Mi się super podoba Bóg.
No, to dla mnie trochę bez sensu zasądzić komuś 10 biczów w plecy i samemu je przyjąć.
Znaczy wiesz co, bo problem z Bogiem jest taki, że to jest koleś, który niestety jak coś powie, to już nie może cofnąć tego słowa, bo on po prostu jest taki OP, że jak coś mówi, to musi być. Czyli jak on powie, że jeżeli dotkniesz tego kamyczka, to umrzesz, to on już nie może zrobić czegoś takiego, że nie umrzesz. Po prostu, no tak jest i koniec. No i po prostu kiedyś dał takie jedno proste, cholerne przykazanie, takie jedno, jedyne, proste, nie dotykaj tego jabłka i go nie jedz. I wszystko będzie super, świat będzie idealny, ale człowiek tego jednego prostego rzeczy nie był w stanie zrobić i dlatego świat się spieprzył. To jest ogólnie tak Biblia w skrócie. Że gdyby człowiek nie zjadł tego jednego cholernego jabłka, to już by, wiesz, to już by było spoko.
No dobra, cały czas jestem nieprzekonany, więc może jeszcze przede mną, no wiele życia przede mną mam nadzieję, więc może jeszcze coś się
zmieni. A, tego nie wiesz.
No ale tak ja zakładam, optymistycznie.
Ja ci proponuję po prostu pogadaj sobie z tym Bogiem, no i poczytaj sobie Biblię, nie? To wbrew pozorom fajna książka, ciekawa.
No właśnie, jedyne do czego się przekonałem, to żeby sobie tak Biblię trochę przeczytać, bo w zasadzie mało kto chyba czyta tak w zasadzie tę Biblię, a no, może być ciekawa lektura nawet dla kogoś, kto...
Fajna jest, fajna. Zacznij sobie od nowego...
Dużo morderstw i seksu, mówi Martin.
Nie, fajna jest. Najlepiej sobie zacznij od Nowego Testamentu, szczególnie, wiesz, poczytasz sobie Ewangelię, Dzieje Apostolskie, już wiesz więcej niż 90% Polaków.
No, to sobie przeczytam w takim razie.
Tak. To króciutkie jest bardzo.
Jakby co, właśnie najfajniejsze jest to, że są ludzie, tacy jak, wiesz, tam apostołowie, którzy pisali listy. I te listy są napisane tak jebutnie prostym językiem, żeby najprostszy chłop po przeczytaniu ich rozumiał, o co chodzi.
To też można przeczytać. No nie wiem, czy aż takie proste, ale proste są. Tak, no. Wiesz, są na tyle proste, że dziecko to jest w stanie zrozumieć, nie? Ale jednocześnie mają tam tyle jakichś smaczków i ciekawostek, że to tak jak z Matrixem. Jak oglądasz Matrixa za drugim, trzecim, czwartym razem, to za każdym razem łapiesz się, że ten film ma jeszcze drugie, trzecie i czwarte dno. I podobnie jest z Biblią. Biblia jest jak Matrix, nie? Czytasz ją i otwierają ci się kolejne klapki, nie? Patrzysz się, wow, a tutaj umieścili to, a tu tamto. Na mnóstwo takich smaczków, ale jak czytasz ją za pierwszym razem, to też ją załapiesz. No, no i to chyba tyle, nie?
No spróbuję, ale to chyba bardziej ze względu na to, żebym zrozumieć wasz punkt widzenia, może o tak.
Żeby zrozumieć, czemu my jesteśmy tacy dziwni, że aż się lubimy tą książkę, tak?
Nie, ogólnie, żeby poznawać inny światopogląd, no i może coś się zmieni, no bo trzeba patrzeć na inne rzeczy, nie można mieć klapek na oczach i tylko jak to świnia nie zmienia poglądów, czy tam krowa, czy coś.
No, no. To bomba, no to...
Się otworzę, może otworzę książkę i znajdę Boga.
No, zobaczymy. No to daj znać.
Postaraj się ją przeczytać, bo jak się tylko otworzy, no to znam osoby, które potrafią przyjść, otworzyć książkę i nic.
I nie umieją czytać.
Nie, bo jak się otwiera książkę, to wiesz, to nie wylatują żadne tam cherubiny, które nie pokierują cię w odpowiednie miejsce, tylko trzeba nią niestety przeczytać trochę.
No, dobra. To ja kończę. Szkoda. Także dzięki bardzo, że pozwoliliście mi tyle posiedzieć. I pozdrawiam was serdecznie.
Oza, nie ma i samowolka. Może
trzymaj się, Remul.
Pa, pa.
Nara. Boże, przez przypadek powiedziałem lemur, bo tak przez ostatni tydzień chodziłem z kolegą, który właśnie ma nick lemur i tak aż mi to w gardle zostało.
Lemur. Fajny nick.
No.
Ej, ja zazdroszczę takim ludziom
nie,
jak
Remul. Nie, bo nazwiska.
Ja ci powiem, że ja zazdroszczę takim ludziom jak Remul, bo mój kolega teraz też tak sobie szuka, czyta i ma podobne pytania jak Remol, jest fajna przygoda, bo jak ja sobie przypomnę, jak na początku tam właśnie szukałem jakichś informacji, jaka dla mnie była przygoda odkrywanie tych wszystkich jakichś takich rzeczy, że tego nie ma, że to jest inaczej, no. Ale to było fajne. Tęsknię za tamtymi czasami, fajnie to było.
Nie, to jest tak, Boże, wiem, że to zabrzmi po prostu tak żałośnie, co nie, ale to jest tak, jak drugi raz na przykład spróbować się w dziewczynie zakochać. To jest tak, że nie wiesz jeszcze o niej nic, ale wiesz, że to już wiesz, że to jest osoba fajna, więc fajnie by było tak zapomnieć wszystko, co się stało, cofnąć się i przeżyć też raz.
Albo jak z dobrym filmem, nie? Właśnie jak z Matrixem.
Właśnie zapomnieć wszystko, co już wiesz o tym filmie i obejrzeć go jeszcze raz, tylko bez jakichkolwiek tych...
Albo jak z Mass Effect.
Nie, bo to się kończy kiepsko, nie. Nie.
Mass Effect? Nie mów mi, bo ja w drugiej części jestem.
Boże, trójka się kończy tak źle. Już, nie mówię. Nie mówię. 11 przykazanie, żadnych spoilerów.
Tak, dokładnie. To jest ktoś pani zadzwoni i znając życie moje mi powie, jakie jest zakończenie.
Nie, bo ludzie, którzy spoilerują, to już dla nich nie ma tego, nie ma zbawienia z łaski. Dobra, po prostu Bóg wie, że to jest najgorsze, co się może stać.
Tak, można przeklinać na Ducha Świętego i można zaspoilować innemu człowiekowi zakończenie i to też jest tak
samo. Nie czytaj czatu.
Nie mam czatu.
To dobrze, spoilery już... tam lecą.
Tak, chrześcijanie. Za. Bracia. Za. Okay.
Ktoś jeszcze ma ochotę zadzwonić, bo już tak półtorej godziny gadamy.
Możemy
wytyczne.
Kończyć.
Właśnie dostałem wytyczne, że maksymalnie 2 godziny z groszami, ale ja akurat muszę chyba iść do łazienki.
No to możesz iść, to ja posiedzę tutaj.
Dobra, to jeszcze jak wrócę i nikt nie zadzwoni, to już kończymy, okej?
Okay? Dobrze.
2 minuty.
Idziesz siku, tak?
Tak, tak.
Zostawisz mi samego.
Oczywiście.
Ty tak sam do siebie gadał.
Do ludzi, ludzie cię słuchają chyba. Dobra, znikam, bo...
Skąd ja mogę wiedzieć, że ktoś tam jest po drugiej stronie? Halo? Nastała cisza. Jestem tutaj teraz sam. Mówi sam do siebie. Czuję się, jakbym rozmawiał z Bogiem. O, tak się czuje człowiek, który rozmawia z Bogiem. Gada sam do siebie i myśli, że ktoś go słyszy. Ciekawe, czy ktoś mnie słyszy. Słyszy mnie ktoś? Zobaczyłbym na czat, ale boję się, że tam są spoilery do Mass Effecta i przez to nie mogę z wami rozmawiać. No, takie życie. Martin, jesteś tam? Martin. Martinie. Martina też nie ma. Czyli jestem całkiem sam. Okej, to wam mogę powiedzieć, co dzisiaj robiłem. Dzisiaj zajmowałem się projektowaniem koszulek, które za niedługo trafią do produkcji. Zrobiłem już kilka nadruków. I powiem wam, że czasami sam się zaskakuję, jak te koszulki fajne będą, jak bardzo czasami kontrowersyjne. A kontrowersyjne mają być po to, żeby zachęcały do rozmowy, nie? I może wam się pochwalę jakimś nadrukiem, jakąś graficzką, wrzucę wam ją gdzieś w internet. Będziecie mogli zobaczyć taką zapowiedź tego, co będzie. Będziecie mogli na przykład powiedzieć, że te wam się podobają. Chyba w ogóle tak zrobię, bo nie mam jeszcze pomysłu, nie mam pomysłu, jak to ostatecznie zrobić, bo koszulek pomysłów na jakichś logach mam z 20. Wy cały czas piszecie mi nowe tutaj w komentarzach.
Dobra, już jestem, momencik.
Ja sobie tutaj... O, Aleksander.
Telefon jest.
Ola. Cześć, Olu.
Cześć.
Witam.
No, To Hubert, tak?
Hubert, no.
Dobrze. A czemu Martina dziś nie ma?
Bo Martin, wiesz, ma okres.
Martin jest chory. Głowa go boli.
Aha. No, nie wiem, znaczy nie byłam na początku nieszporów, ale wydaje mi się, że dzisiaj jest tak trochę o niczym, prawda? Znaczy, że nie ma jakiegoś konkretnego tematu.
Nie, wiesz, nie, jest temat, tylko tak przez ostatnie 10 minut zbaczamy trochę. Temat ogólnie jest, w jaki sposób tutaj słuchacze się nawrócili i czy znają kogoś, kto na przykład widział różne dziwne rzeczy w stylu cuda, uzdrowienia i tak dalej, ale mimo to stracił wiarę. Czyli tak wejście i wyjście z wiary. Tak.
Znaczy, to co to znaczy wejście i wyjście z wiary? Bo ja tego nie rozumiem.
Czy jak ktoś chce wejść do bycia chrześcijaninem, albo jak ktoś się rozmyśla i jednak wychodzi z bycia chrześcijaninem?
A jak się wchodzi do bycia chrześcijaninem?
Stwierdzasz, że Jezus jest spoko i chcesz za nim iść. Tak.
Ale jego już tu nie ma, to jak ja mam za nim iść?
No, spacerować.
Masz trzy zdania i człowiek normalny nic z tego nie zrozumie, co wygadacie po prostu.
No też prawda, muszę się tego oduczyć.
To ja powiem coś, że no mnie czasem no przeraża ta myśl, że wszyscy, którzy nie poszli za Jezusem, pójdą do piekła. No to jest takie no straszne.
Czemu? Takie,
no nie wiem, no takie straszne takie zawężanie kryteriów. Takie, że przecież no niby, nie wiem, ludzie tak ewangelizują i tak dalej, a i tak właściwie tylko tam niewielki procent ludzi
co robią? Co oni robią?
Po polskiemu, bez używania takich tych.
Dobrze. No, że jest sporo jakichś takich działań podejmowanych przez chrześcijan w celu właśnie zachęcenia ludzi do Jezusa, a i tak...
Ale ja byłem nieraz na takim... Czekaj, Olu, bo to fajny temat poruszyłaś. Ja byłem nieraz na takich... jak to ładnie nazywasz, ewangelizacja, i oni przeważnie gadają do innych chrześcijan, a nie do ludzi, którzy o Bogu nie słyszeli.
Też prawda.
Znaczy, nie, bo mi nie chodzi już nie tylko o te jakieś organizowane akcje, ale ogólnie o to, że no, chrześcijanie jednak coś robią, żeby powiedzieć światu o Jezusie, a i tak efekt jest taki bardzo mizerny, że właściwie tam chyba tylko, nie wiem, może parę procent ludzi, którzy się przewinęli przez cały świat, to uwierzyło w Jezusa. No to, no i no mnie na przykład przeraża taka myśl, że na przykład, nie wiem, możliwe, że moi rodzice pójdą do piekła, albo moje rodzeństwo, albo...
No to właśnie o to chodzi w chrześcijaństwie, że twoją robotą jest powiedzieć swoim rodzicom o Jezusie.
No dobra, właśnie ale to wiesz, to, że im powiesz, to nie oznacza, że oni to zaakceptują, nie?
No, ale no niestety to ich wybór. No, znaczy, nie można nikogo
zmusić
do tego,
ale to Ola dalej tego, może być smutna, że oni pójdą do piekła.
No, trudno. Znaczy, nie można przecież ale nikogo zmusić do tego, żeby wierzył, tak? Bo jakby się dało zmusić kogoś, żeby wierzył, no to by nie miało sensu.
Daj Oli powiedzieć. No,
przepraszam.
Nie, czy ty się nie przejmujecie właśnie takimi rzeczami, że nie wiem, Hubert, ty masz chyba nienawróconych rodziców, czy nie wiem.
No chyba mam taką sytuację, o jakiej mówisz. No pewnie, że się przejmuję. Jest mi strasznie z tego powodu przykro, ale też... Wiesz co, no co mam zrobić tak naprawdę, nie? Po pierwsze, to ja nie wiem, czy to będzie taki aż czarny scenariusz, że tam będzie wieczny grill, nie? Jak to niektórzy przedstawiają. Nie wiem, czy to tak będzie, czy po prostu mój tata zostanie unicestwiony. Nie mam pojęcia, ale obydwa scenariusze są kiepskie, nie? No zdecydowanie bardziej bym wolał, żeby po prostu żył sobie tam ze mną po tej drugiej stronie i byłbym szczęśliwy, ale... Wiesz co, Olu, no robię co mogę, po prostu robię co mogę, żeby tego uniknąć. Nie? Mógłbym robić jeszcze więcej, czasami się łapię na tym, że nie robię właśnie tego, co mogę i się wkurzam sam na siebie, nie? Tylko, że czytając też Biblię, widzę, i widzę to bardzo dobrze też po osobach, z którymi rozmawiam, że jak Bóg kogoś tak, wiesz, jakby nie pociągnie za sobą, nie? Że jakby nie pomoże w tym, no to możesz, nie wiem, jak bardzo się starać i tak to nic nie da. Mhm.
No niestety. Znaczy,
tak, bo
Bóg to
nawet...
nazwał. Bóg to nazwał uszy do słuchania, nie? Znaczy tam wiesz, Jezus sobie mówił do ludzi i apostołowie się go pytają, no ale dlaczego ci ludzie nie rozumieją, nie? Bo nie mają uszu do słuchania. No i tak zobacz, spójrz na Martina, ma uszy, nie? Ty też masz uszy? No większość osób, które znamy, mają uszy, nie? Czyli wiadomo, że tu nie chodzi o brak małżowin usznych, a nie o wiesz, o takie fizyczne uszy, albo o możliwość słyszenia, tylko chodzi o coś zupełnie innego i wydaje mi się, że tutaj chodzi o taką otwartość umysłów. Czyli, że ktoś jest w stanie w ogóle dopuścić jakąś nową koncepcję. Ludzie przeważnie nie chcą słuchać innych. Oni mają już wygodny swój światopogląd, to jest bardzo często ich decyzja, nie? Że wiesz, teraz ty przychodzisz i tak naprawdę mówisz im o tym chrześcijaństwie, przewracasz ich życie do góry nogami. Oni są skupieni na karierze, na tym, żeby im było wygodnie, na podnoszeniu swojego standardu życia, a ty im to psujesz, nie? Nie jesteś mile widzianym gościem. Tak, ja to widzę, nie? Więc niektórzy ludzie po prostu nie mają uszu do słuchania i dopóki Bóg, wiesz, im jakby nie da tych uszu, nie? Albo ci ludzie sami po prostu nie będą mieć takiego otwartego umysłu, takiej postawy, że chcą słuchać, nie ma szans.
Znaczy, no ja to zauważam też po samej sobie, że no, jak miałam ten taki proces pomiędzy byciem niewierzącą chrześcijanką, że tak powiem, to no tak słuchałam tych wszystkich rzeczy i takie to było dla mnie jakieś nienormalne, niezrozumiałe, a potem nagle coś tak mi zaskoczyło i za tym poszłam. No takie, no nawet tak usłyszałam takie tam czyjeś zdanie, znaczy to tam przetłumaczone z jakiegoś takiego angielskiego powiedzonka, że chrześcijaństwo się łapie, a nie naucza, że to chyba tam Christianity is caught, not taught.
Coś w tym jest. Znaczy, powiem szczerze, że ja akurat mam dosyć trochę może zgoła lepszą sytuację, bo mam już połowę rodziny nade mną nawróconą, bo już tak tata się nagle zaczął, powiedzmy, bardziej interesować, nawet mówi, że aż wpadł na pomysł, żeby się ochrzcić. Ale to też jest coś takiego, że ja absolutnie nie miałem jakiegoś... To nie jest tak, że ja mu nagle powiedziałem coś o Jezusie i jemu się oczy otworzyły, tylko on po prostu, on musiał chyba dojrzeć do takiego podejścia, że jednak ma dziwnego syna, który coś tam czyta Biblię, coś tam się nawraca. Nie wiem, ja wychodzę z założenia jednak, że najlepiej po prostu się nawraca, zwłaszcza rodzinę, no, taką swoją postawą, że ta rodzina widzi nas i patrzy, że o, ten, wiesz co, nawrócił się, ale to nie jest jakaś osoba, która, nie wiem, teraz klnie na kościół katolicki czy jakieś tego typu rzeczy, tylko po prostu widzisz, no o, ten jest szczęśliwy, ja to mam problemy, a on pracuje, pomaga, jest miły dla rodziców i tak dalej. No to jest metoda, żeby ludzie zobaczyli tego Jezusa w nas, tak? Tego Jezusa, który sobie żyje jakoś.
A w rodzinie jest najciężej chyba, nie?
No w rodzinie tak, jest najciężej, bo trzeba żyć na co dzień. Bo jak się do innych wychodzi, no to czasami jest miło, że tam od czasu do czasu, nie wiem, a to koledze postawię obiad i nie będę chciał odzyskać kasy, no czy coś takiego. No, a w rodzinie to trzeba dzień w dzień, nie wiem, dla siostry być miłym, mimo tego, że jest wkurzająca, zmywarkę wyczyścić, mimo tego, że się tego nie cierpi i tak dalej. Ciężko. Dobra, oddaj głos, nieważne, za długo gadam.
Ja się zgadzam i no, zauważyłam właśnie, że rodzina to rzeczywiście patrzy głównie na efekt. Tylko, że nawet u mnie do tych efektów...
A co patrzy?
Znaczy, no na takie efekty właśnie w naszym życiu, na to, jak się nasze życie zmieniło i tak dalej. No, tylko, że u mnie to tak za bardzo tych zmian na lepsze aż tak za dużo nie ma. No i może...
Tutaj mogę powiedzieć dobrą poradę, która Biblia też mówi, że trzeba się od rodziców w najzwyczajniej w świecie po prostu wyprowadzić. Wtedy jak się przyjeżdża do nich raz w tygodniu na obiad albo w rzadziej, no to jest super, nie?
Ale ja właśnie miałam taką sytuację, bo nawróciłam się wtedy, gdy studiowałam w innym mieście, a teraz jestem za granicą. No właśnie.
Teraz masz dobre relacje.
Znaczy, nie, ale... No nie, no chodzi o to, że no, że po prostu jeszcze nie zmieniłam się na tyle, żeby tam zauważyli we mnie, że jakoś tak to chrześcijaństwo zmieniło i tak dalej.
No bo może wiesz, to jest proces, tego może nie dostrzegasz, nie? To tak jak masz zwierzątko albo dziecko i zwierzątko czy dziecko rośnie i tobie się wydaje, że ono jest cały czas takie samo, a ono tak naprawdę bardzo urosło i przychodzą twoi znajomi po dwóch tygodniach i na przykład widzą, że o, faktycznie zmieniło się, nie? Bardzo dużo ludzi mówiło mi, że ja się zmieniłem, czy mój przyjaciel, który mnie obserwował z boku, mówi mi, że bardzo się zmieniłem. Ja tego kompletnie nie widziałem, że mnie się jakoś spektakularnie zmienił. Ale on to dostrzegał, osoba, która się była z boku, więc może, Olu, ty się zmieniłaś, tylko po prostu tego nie widzisz, nie?
Znaczy,
może
ja bym powiedziała...
jesteś bardzo krytyczna wobec siebie, bo cię znam i wiem, że jesteś taki surowy.
Znaczy, ja bym powiedziała tak, że to właśnie zależy jacy. Że niektórzy ludzie właśnie, nawet jak z nimi rozmawiałam, to tak mówią, że ojej, jak ty kompletnie zmieniłaś poglądy, o rany. No bo naprawdę, na przykład poglądy kiedyś, jeszcze z 5 lat temu, to ja miałam straszne. Ale... No, nie wiem, że mi się zmieniły jakieś tam poglądy, a nie zachowanie. Znaczy... No, właśnie, i to tak zależy, że tak widzę, że niektórzy znajomi jakoś tak widzą, że coś jest ze mnie innego, a na przykład rodzina to chyba nic nie widzi.
No bo rodzina potrzebuje dużo czasu, żeby zobaczyć zmiany. To tak, ja sam po sobie też to widzę.
Faceci ogólnie tak mają, wiesz, na przykład Natalia farbuje włosy i ja widzę dopiero 2 dni później. To się nie przejmuj, to tak to fabrycznie mam, wiesz?
Akurat no, u mnie ojciec wcześniej zauważył.
Że zafarbowałaś włosy?
No. Czy ja zafarbowałam włosy?
Nie, no Adrian.
Aha, dobra. Ja chciałam powiedzieć coś większego, że od czasu do czasu to mam wątpliwości, czy ja w ogóle jeszcze jestem chrześcijanką, no bo ja tak naprawdę...
O, fajnie! To zdefiniuj właśnie, co jest ten. Kiedy się jest chrześcijaninem, a kiedy się nie jest?
No wtedy, kiedy się podąża za Jezusem.
Co to znaczy?
No...
Mnie też tak łapał przez godzinę, spokojnie.
Jaką godzinę? No, ja tu przyszedłem 15 po i ja się, wiesz...
To jest najważniejsze w twoim życiu, że po prostu jest takim twoim, nie wiem, drogowskazem życiowym, że...
Ale przecież on jego tu nie ma.
Ale no na przykład ja mogę powiedzieć, że na przykład Bóg nie jest najważniejszy w moim życiu. A powinien być. A właśnie tak, no jednak ja mam jakieś takie rzeczy, które mnie odciągają uwagę.
Okej, no ale to jak, co jest na przykład ważniejsze? Jak rozumiesz, że Bóg ma być dla ciebie ważny w twoim życiu? Bo jego tu nie ma. No to co przez to rozumiesz?
No na przykład ja sobie na przykład w tej chwili jakoś tak ciężko mi wyobrazić, że bardziej bym kochała Boga niż jakiegoś faceta, z którym się związałam całe życie.
Ale dlaczego nie?
No bo to jest zupełnie inna relacja, no przecież z tym...
No właśnie, ona jest zupełnie inna, tego się nie da porównywać ani mierzyć tak skalą, nie? Właśnie to jest taki chyba błąd ludzi, którzy popełniają bardzo często i wydaje mi się, że to jest przez kościoły takie, wiesz, takie niedzielne, że się idzie tam i właśnie ludzie się tak nakręcają i te emocje i tak dalej. I potem jak tych emocji nie ma, to ludzie właśnie myślą, że coś jest nie tak. Tak naprawdę relacja z Bogiem nie opiera się tylko i wyłącznie na emocjach. I ty, Olu, właśnie widzę, że bardzo do tego emocjonalnie podchodzisz, nie? Że tak teraz, wiesz, może tego tak nie czujesz i się zaczynasz martwić. I nie wiem za bardzo, wiesz, jak mogłabyś okazywać Bogu tą miłość, nie? Jeżeli nie na przykład przez okazywanie tej miłości innym ludziom. Jeżeli wiesz, że Bóg za ciebie umarł, nie? Jesteś mu za to wdzięczny, no bo jesteś, nie? Okazujesz miłość innym ludziom. No to ja nie wiem, co jeszcze byś miała robić. No, co takiego ale byś miała zrobić?
Bo ja nie Hubert, wiem. Czy dla ciebie Bóg jest ważniejszy niż Natalia dla ciebie? Na przykład?
Jest inny. No, ale jego zdanie jest dla mnie ważniejsze. To, co mówi Bóg... O, już wiem, jak to powiedzieć. To, co mówi Bóg, jest dla mnie ważniejsze od tego, co mówi do mnie Natalia.
A, no to na pewno. Znaczy, sorry, ale... No, wiesz, no...
No,
ja jak kiedyś tam gadałam z jakimś tam chrześcijańskim małżeństwem, to ten facet mi wprost powiedział, moja żona kocha Boga bardziej niż mnie. No i...
Ale jak go kocha bardziej? Ona go kocha inaczej.
No, powiedział, że bardziej.
Ja nie wiem, a skąd on to może być? Wiesz, to jest takie gadanie właśnie, no... To jest inny rodzaj miłości. No, wiesz, ja na pewno nie kocham Jezusa tak jak Natalii. To byłoby chore, gdybym go tak kochał. Tak? Wiesz, niesmaczne. No. Wiesz, to jest zupełnie inna relacja. Ja jestem po prostu cholernie wdzięczny Bogu. Wiem, co zrobił. Stworzył mnie. To, że mogę się bawić z psem. To, że mogę na przykład kochać Natalię. Nie? To też zawdzięczam Bogu. Więc wszystko zawdzięczam Bogu i mam tego świadomość. Nie? Na przykład decyzje, które życiowe podejmuję w oparciu o jego opinię. Nie? Czyli cały czas się liczę z nim, jest dla mojego życia ważnym elementem, takim naturalnym jak Natalia. Wiesz, na przykład jak coś kupuję droższego, to zawsze pytam się Natalii, czy Natalia, czy może mogę to kupić, dlatego że prowadzimy przecież wspólne życie i wspólnie powinniśmy też zarządzać pieniędzmi i ona ma coś do powiedzenia w tej kwestii, nie? Może decydujące zdanie mam ja jako facet i no jakoś tak się ułożyło w naszym związku, że Natalia bardziej te finanse ceduje na mnie, ale zawsze się ją pytam o poradę, zawsze się liczę z jej zdaniem. I gdyby na przykład na coś się nie godziła, to bym tego nie robił. I tak samo jest z Bogiem, nie? Na przykład jeśli Bóg by na przykład powiedział, że masz nie kupować domu, nie? A Natalia by powiedziała, chodź kupimy dom. No to nie kupilibyśmy domu, bo opinia Boga jest dla mnie ważniejsza. Ale czy to oznacza, że bardziej kocham Boga niż Natalię? Nie, kocham go inaczej, no.
Ale no, a ja na przykład chyba nigdy w życiu nie miałam czegoś takiego, że tak usłyszałam wyraźnie, że Bóg coś mi każe zrobić, że mi coś tam mówi, że zrób to, pójdź tam.
Przecież ci powiedział, co masz robić.
Słucham?
Przecież ci powiedział, co masz robić.
Już mi powiedział, co mam robić?
No masz tam taką wielką książkę, zaś Biblię, tam pisze, co masz robić.
No dobrze, ale no takie rzeczy typu, że na przykład Martin usłyszał, że ma rezygnować ze studiów czy coś tam, no to ja wiem, że...
No, ale może Bóg nie chce, żeby... Jak na razie może stwierdza, że idziesz w dobrym kierunku i po co ma ingerować. Wiesz, Martinowi powiedział raz na ucho, żeby rzucił studia, bo akurat wtedy to było ważne, nie? Może inaczej by nie powstał na przykład Odwyk. I Bóg wiedział, że tak wspaniałe narzędzie i platforma do naszych spotkań by nie powstało, gdyby Martin nie rzucił studiów i dlatego zaingerował. Ale tak pozwala nam żyć i się cieszyć tym życiem. Wiesz, Bóg cię skoryguje, nie? Jeśli będziesz szła w złą stronę, to ci powie, Ola, nie idź tam, idź w drugą stronę, nie? Ale tak to pozwala ci podejmować decyzję, no i też oczywiście łapać konsekwencje z tych decyzji.
Znaczy, ja mogę powiedzieć tyle, że osoby, które przynajmniej przy mnie tak najbardziej wyraźnie słyszały Boga, także wow, to po prostu one stuprocentowo wiedzą, że to Bóg do nich powiedział. Zwykle to byli ludzie, którzy właśnie interesują się okultyzmami, takimi, wiesz, wychodzeniem powiedzmy w bardzo, bardzo złym kierunku, więc jeżeli cholernie chcesz to usłyszeć, to...
Ale które w przeszłości, zanim zostały chrześcijanami.
No, zanim zostały chrześcijanami. Tak więc metoda to w miarę sprawdzona, ale wydaje mi się, że ryzykowna, więc... Chyba to, że nie słyszysz tak Boga super wyraźnie, to znaczy, że powinna się cieszyć.
Ale z czego to wynika?
No nie, to się nie zgadza.
Jak nie zacząłeś z palce w okultyzmie, to potem jakoś słyszę Boga?
No bo Bóg ma dla nich plan. Jakiś. Przynajmniej z tego, co widziałem do tej pory, właśnie z tego, co się działo.
Nie, Olu, to jest akurat się nie zgadzam. Wiesz, to od Boga zależy, no... Po co on ma ingerować w twoje życie, jeśli ty na przykład sobie po prostu żyjesz, tak? Albo jeśli, nie wiem, nie robisz nic ważnego, no nie wiem, po co Bóg miałby się w ogóle w to wtrącać. Co Boga to interesuje, że ty na przykład, czy będziesz miała zieloną sukienkę, czy czerwoną, albo czy będziesz, nie wiem, kupisz sobie auto, czy będziesz jeździć rowerem. No wydaje mi się, że jeśli to będzie istotne dla Boga, to ci wtedy powie, no kup rower, albo zrobi tak, że ty nawet nie będziesz wiedziała, że on spowodował, że ty kupiłaś ten samochód, albo kupiłaś rower, no. Jeśli naprawdę będzie chciał, żebyś kupiła auto, bo na przykład będzie chciał, żebyś kiedyś tam kogoś przewiozł, on jest szachistą, on sobie z tym poradzi, nie? Ty nawet nie będziesz o tym wiedziała, to ty podejmujesz decyzję.
Ja mogę powiedzieć coś takiego, że bo ja zostałam chrześcijanką na pierwszym roku studiów i właśnie pod koniec tego pierwszego roku zaczęłam mieć wątpliwości, czy to rzeczywiście jest sens to ciągnąć, bo to sobie kiepsko trochę przez ten pierwszy rok. I pamiętam, że właśnie spytałam Boga, czy mam studiować i w ciągu następnego tygodnia chyba ze dwie osoby tak mi powiedziały, powinnaś zrezygnować ze studiów, albo będziesz tam, zastanów się, czy to są studia dla ciebie, ale to, tylko, że to było takie, no w takich dość dużych emocjach powiedziane i tak, znaczy nie wiem, ja to tak bardziej zamiast się nad tym zastanowić, to się tak oburzyłam, och, jak oni mogą mi tak niedelikatnie mówić. I... No, a teraz właśnie trochę żałuję, że ich nie posłuchałam.
Słuchajcie, jest 22. Tematy tutaj, nie wiem, nie było mi przez pierwszą godzinę, ale z tematu, który tutaj Adrian wymyślił, wyłania mi się takie podsumowanie, bo możemy w sumie podsumować, że osoby, które stają się chrześcijanami, a potem z jakiegoś tam powodu odchodzą od tego chrześcijaństwa, przeważnie kierują się emocjami. Tak ja to widzę. Że opierają całą swoją relację na emocjach. Jeżeli nie ma się jakiegoś takich, nie wiem, wiedzy, to jest naprawdę mała wiedza, nie? Taka szczątkowa. Jeśli ktoś nie czytał Biblii, no to nie może powiedzieć, że zna Boga, nie? Jeśli się pozna Boga tak intelektualnie, chodzi mi o to, że się wie, co on zrobił, co się mu zawdzięcza, co ten Bóg od nas chce, to nawet wtedy, kiedy tych emocji nie ma, to jest bardzo łatwo się z tym Bogiem żyje. I do tego zachęcam, bo to jest... Zróbcie sobie taki test może, nie wiem. Weźcie, wiedźcie o tych wszystkich chrześcijan i zostańcie przez rok czasu sami, nie? Kompletnie sami. I skupcie się tylko i wyłącznie na tej relacji. Zobaczycie, że po 3 miesiącach zabraknie wam paliwa i to rzucicie, nie? To nie ma sensu. Jestem ciekaw, ile tych chrześcijan z tych kościołów, gdyby się gdzieś wywiozło na jakąś pustynię, po roku czasu dalej byłoby chrześcijanami, jeśli oni się opierają tylko i wyłącznie na emocjach. Albo podczas jakiejś wojny, jeśli na przykład przyszłaby dzisiaj wojna, ludziom byłoby po prostu źle, no to też nie wiem, bo wydaje mi się, że znowu by się opierali na emocje. Jest mi źle, Bóg mnie nie lubi, w takim razie to nie działa, nie?
A ty jesteś pewien, że gdybyś właśnie tak wyjechał na pustynię, to byś nie odszedł do Boga?
No jestem, znaczy nie mogę być nigdy pewien na 100%, ale no ja wiem, co on zrobił po prostu, no i ciężko mi o tym zapomnieć, nie? Wiem, że mnie naprawdę stworzył, wiem, że umarł za mnie, posprawdzałem to wszystko, wiem, że naprawdę istniał jako Jezus, tak? Jako postać historyczna, wiem, że dzisiaj dalej działa, no więc, no wiesz, no to jest dla mnie tak, jak że pies obok mnie leży, no sobie leży, no wiem, jak pojadę, wiesz, gdzieś, nie wiem, za granicę, to dalej wiem, że on tutaj leży, no. Sobie oddycha. No. I tym optymistycznym akcentem proponuję.
Rozmowę, czy już całkowicie?
Całkowicie kończę.
Tak, no dobrze. Optymistycznym akcentem zakończę, że wydaje mi się, że gdybym tak wyjechała na pustynię, to bym chyba rzuciła chrześcijaństwo.
No to widzisz, to za dużo na emocjach, bo jesteś kobietą, ale nie przejmuj się, bo to jest wspaniałe. Tylko.
No dobrze,
wiesz,
no ale po co mam przestać z kobietą?
Nie, ale patrz, bo to jest wspaniałe. Patrz, masz emocje, ja ci zazdroszczę tych emocji, też bym chciał mieć takie emocje jak kobieta, nie? Kobiety mają fajnie, bo są bardzo emocjonalne i większość rzeczy biorą na czuja. Ja mogę, wiesz, siedzieć z nosem w Biblii i na przykład ja coś muszę zrozumieć, nie? Muszę to załapać. Mówię o tym Natalii, co odszukałem, wiesz, po iluś tam miesiącach szukania, szperania i analizowania. A ona mówi, no tak, bo przecież to jest oczywiste, nie? Mówię, no ale skąd ty to wiesz? No wiem. No i gadaj z kobietą. No kobiety tak mają, no ale wydaje mi się, że wiesz, warto mieć naprawdę poparte jakąś wiedzą, bo jak przyjdą te gorsze emocje, na przykład, nie wiem, stracisz pracę, będziesz chora, będzie wojna, nie wiem, będzie hiperinflacja, cokolwiek, no to się załamiesz i tyle, no. I trzymając się emocji stwierdzisz, że Bóg cię nie lubi, że to jest do dupy i rzucasz to. A tak słuchając cię, Olu, to jestem prawie pewien, że na studiach ci nie szło, zastanawiałeś się, czy masz studiować, wkurzałaś się na ludzi i pod wpływem emocji właśnie tam wydawało ci się, że Bóg cię...
Tak, nie? Ja sobie tak myślę, że gdybym nie poszła na studia, to bym tyle fajnych rzeczy mogła zrobić.
No widzisz, emocje. Znaczy, emocje.
Nie no, bo znaczy wiesz, bo to trochę też... No ale... No dobra, no.
A ty, Andrzej,
znaczy,
co myślisz?
Ja kiedyś, jak opowiadałam ludziom właśnie o tym zdarzeniu, że się pomodliłam, czy mam być na studiach, i w ciągu tygodnia dwie osoby powiedziały, że mam rezygnować, to jakaś tam taka koleżanka powiedziała, że Bóg zawsze, jak przychodzi z jakąś odpowiedzią, to przychodzi tak w pokoju, a nie w taki właśnie tak agresywnie. A ja właśnie...
A czekaj, rzuciłaś studia?
No nie, niestety.
No to patrz, no, załóżmy, że Bóg powiedział ci... No i jakie są teraz tego konsekwencje, dobre czy złe?
Z tego, że no teraz no w sumie no dobrze, że mam ten dyplom tam i w sumie teraz jestem na takim stażu, na który bym nie wyjechała, gdybym nie była absolwentką.
Ale może byś coś innego robiła. Jak to oceniasz? No, jesteś szczęśliwa z tymi studiami?
Znaczy teraz jestem szczęśliwa, że je skończyłam, ale... No gdybym wtedy wiedziała, w co się pakuje, to bym na nie poszła, albo bym na inne poszła, albo na jakieś, albo bym w ogóle nie poszła.
No wiesz, musiałaby się Martina spytać, jak to było z tymi studiami, ale wydaje mi się, że jak się pytasz o coś Boga, nie?
Mówię, nie idźcie na studia są bez sensu.
Ale nie, no bo Bóg mu powiedział, no wiesz, ja się z nim nie zgadzam, że są bez sensu, bo uczą jakieś podstawy. Na przykład ja jako programista amator bardzo często nie wiem jakichś podstaw, nie? Bo brakuje mi tej takiej wiedzy i wiesz, czasami robię jakieś głupotki, dlatego że nie mam fundamentów, nie? I pewnie gdybym był na studiach, to ktoś by mi powiedział, bo mógłbym się zapytać. Więc studia nie są złe, nie? Tylko wydaje mi się, że sposób edukacji na studiach jest zły, czyli ta pamięciowa taka bezsensowna, to jest strata czasu. Nie uważam, że na przykład powinno się robić właśnie jakieś, wiesz, eksperymenty, ćwiczyć, robić jakieś badania. Ty się uczysz, nie? Wiesz, samodzielności, pracy w grupie. To jest dobre. Zobacz doświadczenia, a nie słucha wiedzy. Ja mam dzisiaj Google, ja naprawdę nie muszę wiedzieć większości rzeczy, bo sobie wygooglam, no. Ale muszę mieć na przykład praktykę, że to działa z tym. O.
No tak, ja uważam, że w ogóle studia większość kierunków to zamiast 5 lat mogłoby trwać ze 3, czy wyrzucać te różne pierdoły. No.
No, ale robimy kompletny off-top. Kończymy, bo jest wysadzone. Tutaj prowadzący dzisiejszy, czyli Adrian z
Spisu Treści. Adrian, miło cię poznać.
Tutaj Adrian byś zareklamował swój podcast, co?
Tak, tak. Pozdrawiam wszystkich i polecam Spis Treści na Enklawie.
A jest już nowy odcinek?
Nie, w piątek będzie. Akurat w tym tygodniu miałem wyjazd do Poznania, więc cały tydzień mnie nie było.
Okay.
Nie, tak, no przepraszam, czekamy. Że tak cicho siedzę. Właściwie nie chciałem się wtrącać, bo mam taki naturalny, jakiś tak dziwny odruch, że zawsze jak słyszę, że dwie osoby mądrzejsze ode mnie życiowo rozmawiają, to zwykle staram się słuchać, a nie wtrącać, więc...
Ja nie jestem mądra życiowo.
No ale cudze doświadczenia. No ja jeszcze nie poszedłem na studia, więc każda osoba, która już przez studia przeszła, jakoś tak...
A na ile? No, prywata później, kończcie. Dobra. I możecie się włączyć na dawajkę. I będziemy sobie gadać
właśnie,
dalej.
Prywatak,
to co,
koniec.
Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień na żywo albo w Kościele po ludzku w tym tygodniu. Cześć.
Tak, a ja zapraszam w piątek jeszcze na ten, na Spis Treści. Bo
i
będzie
Spis Treści
odcinek.
W piątek. I Spis Treści. Tak. Pamiętajcie o koszulkach, o Odwykampie na forum, o dziewczynce naszej nowej odwykowej, która jest w serduszku, czy w serduszku, w słoneczku u góry. No. I możecie się pomodlić za Martina, żeby okres mu przeszedł. Pa, pa.
Tak. Dajcie gelda na odwyk. Trzymajcie się.
Cześć.
Cześć.
Dobra, i teraz Martin.
Dobrze, i teraz Martin zrobi całą resztę już i posprząta, i wyśle audycję, i obetnie końcówki, i ufarbuje włosy, i wyjaśni to, co tam głupoty mówili. Co ty, Hubert, opowiadasz? Jakie podstawy na studiach? Czyś ty zwariował? Byłem przez rok... na informatyce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jakie podstawy? Stary, sama matematyka tam była. Podstaw to ty się nauczysz w pracy. Albo w praktykach, w pracy jakiejś. A nie na studiach. Tam żadnych podstaw nie ma. Tam jest, są teorie tylko i egzaminy i cała biurokracja. Może w innej dziedzinie jest lepiej. Ja nie znam wszystkich dziewic. Czego? Dziedzin. Przepraszam, dziedzin. Dziedzin, tak. A co, matematyka się nie podobała? Nie podobała się HOS. Podobała się bardzo w liceum za to. Coś tam byłem jakimś zdobywcą olimpiady, czegoś tam, nieważne, ale na studiach jest inna matematyka. Jest, no, zła. Tam się dowodów przez pół roku uczyłem. Odtwórcza jest, pamięciowa. I jest aroganckie podejście wykładowców, jest totalnie aroganckie i olewcze podejście studentów, więc ta mieszanka jest straszna. Ale ta matematyka zraża raczej człowiek. Może to o to chodziło, żeby zrażać wszystkich, no nieważne. W każdym razie ja zapraszam z kolei do tego, na odwyk.com. Dzisiaj mnie... Dobra, kończę gadać, bo mi zaraz głowa pęknie, wybuchnie, wyskoczy z niej jakiś owsik. Może to on mnie gryzie tam. No i w każdym razie na odwyk.com to jest jeden z tych odcinków, do których zapraszam w ciemno, bo dość ważny i daje do myślenia, ten da na pewno do myślenia odcinek, który znajdziecie w tym tygodniu na odwyk.com. Tak, no i tam spluzgałem biednego człowieka przy okazji. To zawsze warto powiedzieć, bo ludzie chętnie klikną, żeby dowiedzieć się kogo i za co. Takie ludzie są, no. Ale to ważny temat jest, ważny. Ważny niestety i może drastycznie. Ostatnio sobie drastycznie poczynam i jestem strasznie putinowaty, ale jak to się mówi, call for drastic measures. Jak to będzie po polsku? W każdym razie, jak są sytuacje desperate, nie drastic. Sytuacje pełne desperacji wymagają desperackich środków. No, nawet dobrze przetłumaczyłem. Uważam, że są takie sytuacje, ale o tym się już dowiecie z odcinka, a ja sobie dziś pójdę. Inkwizytor mówi, że no nie fajnie go zbluzgałem. No hej, mogło być znacznie gorzej. No ja tylko go tak nie zbluzgałem straszliwie. Ale ja się go boję, po prostu człowiek, boję się ludzi, co mają coś nie tak z poczuciem humoru. Jak się śmieją w dziwnych miejscach, to ja mam, strach mnie ogarnia, jakiś taki lęk, że nie wiadomo, co mu odbije za chwilę, że on ma coś źle w głowie, on ma jakoś inaczej widzi świat, niż ten świat wygląda chyba. Nie wiem, o co chodzi. Też się czasem czuję, jakbym z dwoma ludźmi naraz rozmawiał, jakby ktoś mu w głowie siedział i wszystko tłumaczył. Na, jakoś inaczej. I właściwie opowiadasz kawę, on się nie śmieje, bo on usłyszał co innego, albo odwrotnie. Mówisz mu coś nieśmiesznego, on się śmieje, bo też usłyszał co innego, więc ja nie wiem, coś jest takiego dziwnego. Ale nieważne. To sobie od kim teraz Martin mówi, pyta człowiek Bad. O ty, otóż tego dowiesz się ze strony odwyk.com już z samego początku, więc możesz tego kliknąć, podsłuchać 5 minut. A na stronie enklawa.net w gry starych pryków możecie zobaczyć odcinek specjalny. Pamiętacie balladę o Counter-Strike'u? Ostatnio zobaczyłem, tam 2 miliony ludzi w to kliku. No, są nienormalni. Słuchać, 2 miliony ludzi słuchało głupkowatej piosenki. No ludzie. W każdym razie nikt nie widział chyba, jak gram w tego Counter-Strike'a, o którego śpiewam. No to macie teraz okazję zobaczyć, jak gram w Counter-Strike'a. Gra jak gra, ale komentarz chyba jest lepszy niż gra. Ale jest tam fajny moment, jak strzelam ze snajperki. Jestem z tego dumny. Jak kiedyś będę stary, to sobie to będę puszczać w kółko zamiast filmów. Patrzeć, jak ten kiedyś Martin miał rękę, co mu się nie trzęsła i trafiał w łeb ze snajperki. Albo jest też przedziwna sytuacja. Pierwszy raz w życiu widziałem taką, kiedy ktoś podłożył bombę i 3 osoby jej szukały i nie mogły znaleźć. I wybuchła w końcu. Łazili dookoła niej wszędzie i nie mogli znaleźć. Fajne było. No, dobrze, okej. Okay. To był nieszpor odwykowy, dziwne dzisiaj. Takie eksperymentalne, nowy prowadzący, ewentualny i potencjalny. No daj ostatnio ludziom, od tego jest enklawa, żeby pozwolić albo nawet zmuszać wręcz ludzi, popychać do tego, żeby robili coś, czego się boją, czego nie robili wcześniej. Na przykład tak jak Tostu, prowadzący, nie prowadzi audycji na żywo sam wcześniej, więc go wrzuciłem i mówię, masz mikrofon, o kurde, jak mnie teraz zabolało. Idę sobie, bardzo przepraszam, nie lubię unikać obowiązków albo zobowiązań z powodu tego, że mnie głupia głowa boli, ale zrobiłem tym razem wyjątek, bo była okazja, żeby ktoś inny mnie zastąpił. Ja chciałem tak, akurat dobrze się złożyło. Zobaczymy, piszcie komentarze pod odcinkiem, oglądajcie sobie gry starych pryków, a przede wszystkim odwy.com. Ten odcinek jest pół godzinki warte chyba posłuchania w tym wypadku. No, dobranoc!